No i komisja cóż, pana burmistrza witam z zespołem urzędników. Skromna dziś reprezentacja zupełnie, z całej strony też. Nie ma pani skargi z tego, co widzę i słyszę, że nie będzie. A szkoda wielka, bo mamy budżet, w związku z tym zostaniemy sami między sobą, plus pan burmistrz, zastępca skarbnika. To się dowiemy, kto był autorem i pani sekretarz. Zaczniemy, proszę państwa, no mamy jakby nie było program skromny, przynajmniej pozornie, bo mamy budżet na 24 rok, plan pracy komisji 24 nie do końca, prawda, bo słyszymy, że kadencja tej rady, jak i innych krajów, zakończy się chyba w kwietniu, chociaż nic pewnego, więc z tym planem komisji to też rozważnie zrobić i tak to zaplanować, że teoretycznie 3 miesiące roku przyszłego chyba w planie komisji i nic więcej. No i omówienie projektu uchwał jest kilka rzeczy. Będzie, widzę, że plan miejscowy każdy, więc nie wiem, czy urbaniści do nas dotrą, czy nie, panie burmistrzu, trudno powiedzieć. Dotrą. Dobrze. Proszę państwa, materiały zostały wysłane tradycyjnie, czyli tak jak co roku, czyli mamy projekt budżetu na rok przyszły, cały, obdarzony prawdopodobnie troszkę po środku między jedną radą a drugą. No i mamy WPF też przesłany do państwa. Wszystko w terminie, 15 listopada, w datach, on wszystko się zgadza. I teraz cóż, proszę państwa, myślę, że pozwolę sobie w takim razie skrótowo zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które się nigdy nie pojawiały. Są nowe wskaźniki, nowe zagrożenia, których to może w tekście nie ma, ale sami państwo słyszycie, co się dzieje. Dzisiaj zmiana rządu, obietnice, by się przełoży na byt samorządów. Trudno powiedzieć do końca jak. Jeszcze tego nie wiemy. Natomiast no, na 15 listopada była taka wiedza jak była i w związku z tym przy tych założeniach to zostało zrobione. I na pewno w tym wstępie państwo doczytaliście, że wskaźnik cen towarów i usług był założony i planowany na przyszły rok w wymiarze wyższym niż 20 kształtowania budżetu. Subwencja ogólna, jest o tym mowa, odrębniona część wyrównawczą, równoważną i część oświatową. Spora pozycja zapowiedziana to jest 12,3 średniego wynagrodzenia dla nauczycieli. Od 1 stycznia 2024 przy tych założeniach ten budżet został zrobiony. Mówię o tym dlatego, że jak doczytaliście państwo dalej, dla pensji nauczycieli jest przewidziane prawie 10 milionów złotych, a to by znaczyło, że czekają nas procentową, co oczywiście pachnie przebudową budżetu każdej gminy, każdej jednostki samorządu w tym kraju naszym, w Polsce zresztą. I no i to wszystko ma się zadziać chyba w marcu ze skutkiem od stycznia. Tego nie będziemy dzisiaj może już rozpatrywać, ale o tym państwu mówię, że tak państwo słyszycie, co się po drodze może jeszcze stać. To by groziło wtedy, że po stronie subwencji, którą rząd nowy zapowiada i pomoc dla samorządów, generalnie ta pozycja samorządu ma wzrosnąć. Trudno powiedzieć, jak to się przełoży. Ma być wyższy procent udziału w PIT-cie i w CIT-cie również i prawdopodobnie w VAT-cie, takie były zapowiedzi, co by znaczyło, że na wydatki bieżące będą wyższe kwoty subwencjonowane przez budżet państwa. Ale czy tak się stanie i kiedy i czy za tej kadencji samorządów, to trudno do końca jeszcze rozstrzygać. Wiele tu niewiadomych na pewno od tego 15 listopada się już wkradło, natomiast no, jest jakiś status quo i te założenia były na 15 listopada, dlatego zwracam uwagę, że to, co się będzie działo w najbliższych miesiącach, będzie miało reperkusje na pewno w korektach budżetów wszystkich albo większości co najmniej jednostek JST, czyli jednostek samorządu terytorialnego. Kolejne założenia to wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych właśnie na te zakładane 38,4%, co ma iść w trakcie roku w górę, a na ten moment u nas było to oszacowane na 18,5 miliona. Z kolei CIT to jest 3,8 miliona. To są te główne założenia, które według wskaźników tych ogólnych rządowych obarczają budżety wszystkich gmin. No i ten wskaźnik wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych, który przerabiliśmy w październiku, kształtując wskaźnik wzrostu naszych podatków i opłat lokalnych o 7,5%, a przypomnę, maksymalny był 15%. No i na kolejnych stronach części opisowej, po stronie dochodowej, mamy po kolei wszystkie wymienione, a skondensowane dochody, które Państwo widzicie w części już, jeśli chodzi o dochody z majątku gminy, to odsyłam do strony 14 opisówki. Wszystkie są tutaj wyodrębnione. Jeśli Państwo będziecie mieć w następstwie pytania, to myślę, że chyba skierujemy je do Pana Burmistrza, a potem być może do zastępcy skarbnika. Dochody z majątku gminy oszacowane generalnie na prawie 3 miliony, z tego 1 226 000, z małym haczykiem z tytułu sprzedaży nieruchomości, 10 działek wymienionych w Dnieprzyszowie i Wielkiej Wsi, macie Państwo w tabelce, czy to jest realne i prawdziwe w sensie dochodu. Na to wpływu większego dziś nie mamy, ale będziemy takie założenia są, że te działki zostaną sprzedane w tych cenach, które Państwo tutaj widzicie. Działki budowlane i działki o różnym charakterze wielkiej wsi naprzeciwko dworku majątku gminy. Jeśli chodzi o te główne pozycje, to jeszcze czynsze z zasobu mieszkaniowego, które jak Państwo wiecie, powiększane. Komisja Mieszkaniowa dzisiaj chyba wypracowała jakieś stanowisko, może się dowiemy, jakie w sensie ewentualnego nabycia bądź odstąpienia od nabycia. Czynsze za dzierżawę nieruchomości rolnych to jest też równe 100 tysięcy. Pozostałe kwoty Państwo widzicie, cały dochodu z majątku gminy prawie 3 miliony. Wszystko mamy skondensowane zupełnie, jeśli chodzi o zestawienie szacowanych dochodów na przyszły rok na stronie 22 w opisówce. I tak jak Państwo widzicie, te główne pozycje, o których mówiliśmy, to udział w podatku dochodowym osób fizycznych to jest 18,5 miliona, subwencja ogólna w zasadzie oświatowa to jest 17 milionów, dochody z majątku gminy mówiliśmy prawie 3, podatek od czynności cywilnoprawnych to jest prawie 2 miliony, podatek od nieruchomości, poważne pozycje zakładana, prawie 20 milionowa, podatku rolnym prawie milion, podatki od sierpnia milion, wszystko razem dotacje z budżetu na zadania administracji rządowej to jest 5 milionów i duża pozycja udział w podatku dochodowym osób prawnych prawie 4 miliony. Z majątkowych rzeczy w pozycji 25 środki uzyskane z PROW-u, WRPO i inne dotacje, które składają się na kwotę prawie 17 milionów. Wszystko razem w dochodach oszacowane jako prawie 100 milionów, dokładnie 97,810 000. Z tego bieżące prawie 79, a w majątkowych prawie 19. To jest kwintesencja tej tabeli. Myślę, że na wstępie tyle o dochodach oszacowanych. Natomiast w wydatkowej części mamy podobny układ, czyli po kolei mamy z wydatków w dziale rolnictwo, w transporcie w łączności, wszystkie opisane rzeczy, zadania prowadzenia gospodarki mieszkaniowej, też duża pozycja, działalność usługowa, która się tutaj wybija. Administracja publiczna, która nam tutaj, jeśli chodzi o utrzymanie urzędu i innych usług w tym świadczonych, to jest prawie 9,5 miliona. Kolejna promocja jednostek, w tym się zawiera na 600 tysięcy, co czasami budziło tutaj niepokój albo zainteresowanie. Jest taka pozycja wywieszenie gabloty na wymiar celem prezentacji sztandaru. To jest taka nowość, to przy okazji wyjaśnimy, czego to dotyczy, gdzie to ma wisieć, i bo to jest jakby pozycja malutka, ale jednak nigdy tego nie było. No i z takich dużych pozycji, które mamy w podstawie działalności, zwracam uwagę na jednak utrzymanie Związku Powiatowo Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny, to jest 1 464 000. Dzięki temu mamy komunikację miejską gminną, no składamy się na to jako gmina, część korzysta, a wszystkie mieszkańcy się składają. I jak Państwo czytacie troszkę, to coraz więcej miast przechodzi na system bez opłat, dochodząc do wniosku, że windykacja, egzekucja i cały system biletowania kosztuje więcej niż uzysk tych biletów. Także w małych miejscowościach to się sprawdza. Myślę, że całe szczęście, że te busy jeżdżą i coraz więcej osób z tego korzysta. Dlatego zwracam na to uwagę. No Selek zostaje po staremu, także to widzicie Państwo 26 tysięcy trzymanie Selektu. Dalej mamy w działach poszczególnych oświata i wychowanie. Mówimy o tym co roku. Subwencja 17 milionów, a utrzymanie oświaty i wychowania nas, proszę Państwa, kosztuje trochę więcej, czyli podwójnie, biorąc pod uwagę 33 577 tysięcy. Rząd zapowiada, że subwencja oświatowa wzrośnie i to poważnie, więc żyjemy tą nadzieją, że faktycznie co najmniej starczy na wypłaty dla nauczycieli, nie licząc wypłat dla osób z otoczenia oświaty, czyli z utrzymania tych jednostek. Czy tak się stanie i kiedy, zobaczymy, czy za tej kadencji samorządu, czy za nowej. Kolejne wydatki Państwo macie podsumowane, wszystko razem w tabeli wydatkowej. Odnośnie OPS-u, poważna pozycja, ponad 3 600 000, i tym razem się nie dopatrzymy, ile rząd przeznaczył, a my w ramach redystrybucji na już teraz 800+. Mam nadzieję, że pani zastępca skarbnika nam powie, jaka to teraz kwota nas tutaj będzie czekać z ciekawości, bo było 500, jest 800, prawdopodobnie wzrosło to sporo. Jest to tylko redystrybucja, ale jednak z pozycji po stronie dochodowej i wydatkowej. I jeżeli dojdziemy do 39 strony w tabelce, macie Państwo wszystkie wydatki bieżące w tej gminie oszacowane na 78 736 tysięcy. Z tego główne pozycje, o których mówiliśmy, to oświata i wychowanie oszacowane na kwotę ponad 33,5 miliona. W kolejności administracja publiczna 12,4 miliona, z dużych pozycji kultura i sztuka ponad 5 milionów, kultura fizyczna, sport 3,5 miliona, pomoc społeczna 4,5 miliona i w kolejności jeszcze z tych większych pozycji transfer, łączność 2,2 miliona. Wszystkie pozycje zbilansowane zamykają się kwotą, o którym mówiliśmy. Z wydatków majątkowych, proszę Państwa, którym wypada tutaj powiedzieć, zawsze to budzi emocje i zainteresowanie, bo to jest coś nowego, które ma powstać albo też mamy kontynuować. To jest wydatek do rozliczenia i domyślamy się, że to jest końcówka oszacowana w roku 2024 na 4 miliony, a dotyczy to sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zakładowa i smugi. Męczy się ten wykonawca strasznie na tych smugach i na Słonecznej. widzimy to, pogoda mu nie sprzyja, wszystko razem nie ma szczęścia w inwestycjach, przynajmniej w tej pozycji. No i pozostałych kilka rzeczy mamy w odbudowach, w renowacji stawów w ramach zgromadzonych i poszerzonej retencji. I tu są stawy w szewcach dakowych, dakowy szufer. Sami Państwo widzicie, że to wszystko ma ruszyć, zależy też od dofinansowania, które po stronie dochodowej się znajduje. Jeśli chodzi dalej o renowację stawy dobra, Sznyfin, dakowy suche, Kalwy, Wielka Wieś, Pawłówko. I w obrębie Buku działki są wymienione. Do końca trudno mi tutaj zgadnąć, gdzie to może być, ale to się dowiemy chyba od pana burmistrza. Pozycja 35 tysięcy, budowa zbiornika retencyjnego w Buku. Nie wiem, być może to jest w okolicach hali sportowej. Tego tu akurat nie wiemy. To jest z majątkowych w zakresie rolnictwa i łowiectwa. Jeśli chodzi o transport, drogi wojewódzkie, czyli budowa ciągu pieszo-rowerowego Bóg Wygoda. To jest tylko dokumentacja na ten moment w przyszłym roku. Budowa chodnika, dobra dokumentacja. W drogach publicznych macie Państwo po kolei Strzelecką, Kwiatową w Nieproszewie, Szkolna w Nieproszewie, Ogrodowa w Wielkiej Wsi. Budowa chodnika Wysocka, to jest w zakresie dokumentacji. Droga gminna Bóg Dobierzyn, połączenie. Wszystko ma być dofinansowane. Widzicie Państwo podział kwot, albo to jest Polski Ład, albo Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych. I w tym dziale jest poprawa bezpieczeństwa w gminie poprzez montaż wyświetlaczy prędkości. Wiemy, że to ma ruszyć niebawem. Jest to już bardzo potrzebne i o to wielokrotnie się tutaj dobijaliśmy, dopytowaliśmy, więc dobrze, ta pozycja się tutaj pojawia. Trudno powiedzieć, że 200 tysięcy nam na te działania wystarczą. Pojawia się też budowa ulicy Browarnej w Buku w zakresie 500 000. O tym pewnie burmistrz troszkę więcej powie, bo nie wszyscy pewnie wiedzą, gdzie ta ulica do końca jest. I cóż, z pozostałego zagospodarowania koncepcja rewitalizacji rynku. Mała pozycja 52 tysiące, ona się też znajduje i rozwija w UPF-ie, jak Państwo zobaczycie. A tu też byśmy poprosili szerzej, co dalej w najbliższym czasie. Wiemy, że są konkursy rozpisane. No i przed nami pewnie projekt. Wykonawstwo za 30 milionów. Razem wszystko, jak Państwo wiecie, projekt, krótko mówiąc, nie uzyskał dofinansowania i na ten moment nie ma na to szans. Zobaczymy, co przyszło rozdania, jeśli w ogóle KPO do kraju dotrze lub inne fundusze, ale to jest rozdanie 21-27. Przystanki autobusowe jeszcze nas tu czekają. No i wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk pod torami, linie kolejowa. Wiadomo, mówiliśmy miesiąc temu, o tym burmistrz mówił na sesji, że podpisano porozumienie planowane przez gminę, południowa strona. Wszystko wiem, oszacowane 500 000. Ja bym się tu chciał dowiedzieć, panie burmistrzu, przy okazji już jak to będzie z tym inwestorem, kto jest tak naprawdę odpowiedzialny i jak to w porozumieniu jest, krótko mówiąc, przewidziane. Kto będzie kogo dotował, kto będzie inwestorem i kto kogo będzie pilnował w rozliczeniu za inwestycji i wykonawcy. Tego do końca, ja przynajmniej na ten moment nie wiem, jak w tym porozumieniu mamy to rozstrzygnięte. W gospodarce mieszkaniowej widzicie Państwo nabycie gruntów, działek z mocy prawa. Jedno są z aktów notarialnych, inne z mocy prawa. Jest w tej pozycji ciekawa rzecz, czyli nabycie od PKP za działki zabudowanej budynkiem dworca. Mówiliśmy czasami o tym, na przykład przy okazji tych współdziałania z PKP i z PLK, ale tu już jest konkretna zapowiedź. Koszt to jest 5 tysięcy, ale tylko właściwie obsługa, przygotowanie dokumentacji. Tak się domyślam. A przy okazji, co z mieszkańcami albo lokatorami w tym budynku i jaki mamy tu pomysł na zagospodarowanie i funkcję tego obiektu po ewentualnym przejęciu, bo utrzymanie tego budynku na pewno będzie kosztować. I pytanie, czy planujemy to w pierwszej połowie roku, w drugiej, czy pod koniec. No bo jeżeli pod koniec, to kosztów utrzymania w tym roku 2024 nie będzie, a jak na początku, to pytanie, czy to w budżecie żeśmy już przewidzieli. To przynajmniej z mojej strony tak mi się to szybko rzuciło. Potem w administracji publicznej mamy zapowiadaną przebudowę, remont dachu z dofinansowaniem z Polskiego Ładu za 600 tysięcy i to ma ruszyć, myślę, że w pierwszym kwartale z dofinansowaniem. W zakresie OSP dotacja na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niepruszewie 400 tysięcy, to trudno powiedzieć, że to jest dużo, czy mało, to strażacy, myślę, koledzy nam się tutaj powiedzą, czy ta kwota jest realna. I pytanie takie, dlaczego akurat Nieprusewo, co przesądziło za tym, bo do końca nie wiemy, co z tą remizą nieprusewską aktualną, czy to parafia nam pozwala, czy nie pozwala, czy damy swobodnie, czy są jakieś problemy z wjazdem i czy ten nowy samochód tam w ogóle, krótko mówiąc, będzie garażował. Z oświaty i wychowanie mamy programy ekoadaptacje, z ochrony zdrowia, pomoc finansowa dla powiatu nowodzielskiego, mówiliśmy kiedyś na komisji o szpitalu, dofinansowanie 60 tysięcy, opracowanie dokumentacji projektowej dla OSP w Buku, to jest 78,5 i tu bym tysiąca. I chciałbym się dowiedzieć, czy to jest końcówka rozliczenia. Opracowanie dokumentacji projektowej OPS w Buku. 78,5. Tak widzimy na stronie 42, macie Państwo w opisie. Pytanie byłoby takie, czy to jest końcówka rozliczenia naszego miliona za rosnącą odporność. Tu byśmy się chcieli też dowiedzieć, czy to jest końcóweczka, czy to z tego miliona jeszcze nam coś zostało. Z gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dotacje przydomowe, dotacje na zasoby wodne, czyli retencja, dotacje na wymianę kotłów, nadal 150 tysięcy. ZGK, czyli pokrycie wkładu finansowego 2-milionowe, który jest w UPF-ie, również mocą uchwały Rady. No i zaświetlenia, budowa oświetlenia placu zabaw Rzegowo, oświetlenie placu zabaw Folwarcna i doświetlenia przejść dla pieszych na Dworcowej. Wyraźnie jest to podkreślone za kwotę 100 tysięcy. Też bym się chciał dowiedzieć, czy pan burmistrz już zdecydował z zespołem, które to mianowicie przejścia dla pieszych mają być doświetlone, bo jest tam ich kilka i ewentualnie kiedy, czy w pierwszej połowie, czy w drugiej. Z kultury i ochrony dziedzictwa mamy dotacje dla MGOK-u. Wymieniony jest plac zabaw. Z tego bardzo się cieszę, że ta pozycja się tutaj znalazła, czyli będziemy dotować. Kwota przewidziana 570 tysięcy i powiem Państwu tyle, że jeśli ten plac by nie powstał, to ten plac istniejący jest tak oblegany i już niestety, krótko mówiąc, ciut dotykany eksploatacją, nie powiem, że dewastowany, ale tam młodzież wykończy ten plac zabaw dla dzieciaków, jeśli nie powstanie ten większy dla większych dzieci, tudzież młodszej młodzieży. Dotacja dla parafii Nieprusewo i dla Buku to jest tak zwana właściwie redystrybucja. Sami Państwo wiecie, że tylko przez budżet to przechodzi, a 2% jest w obrocie. Reszta jest dotacja z Polskiego Ładu w tej części programów zabytkowych. To jest zupełnie ostatnie tygodnie i miesiące. Wiata WDK w Otuszu 120 tysięcy. Czy to w związku z tym, panie burmistrzu, o tej otuskiej, która ma temu służyć? Czy to jest jakiś inny pomysł wiejski, czy to przy okazji wielkiej otuskiej gonicy i zawodów konnych ten pomysł powstał? Czy to jest działanie tutaj sołeckie? Też pytanie do tej pozycji, przynajmniej moje. No i kultura fizyczna i sport. Tu mamy z majątkowych hala sportowa w Dobierzynie, to wiadomo. W UPF-ie to jest też przełożone boisko wielofunkcyjne, szewce też wielokrotnie było mówione.
jako zadania jednoroczne, oświetlenie nawodnienia bocznej płyty boiska sportowego stadionu w Buku 280 tysięcy. To jest, no, mówiliśmy o tym, że oficu i dyrektor zabiegał bardzo o to, bo faktycznie wygląda to już bardzo zużyte i nie na te czasy. Koszerka do utrzymania boisk, dość poważna pozycja, na 200 tysięcy, nie wiem kto taką pozycję oszacował, ale widocznie, mam nadzieję, że dyrektor wie, co chce kupić. W pozostałej działalności siłownie, wiaty, urządzenie zabawowe, doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie stawów i innych wiat wypoczynkowych. Tudzież plac zabaw na końcu Wielka Wieś w gminie Buk, dofinansowanie z PROW-u. I tu jest pytanie, tego nie wiem, nowy plac zabaw w Wielkiej Wsi. Tu panie burmistrzu wyjaśnienie, w którym to miejscu mianowicie miałoby się znaleźć. Tyle pokrótce wydatki majątkowe. Przychody i rozchody państwo tu macie omówione. I jak to wszystko razem zbilansujemy, no to mamy zrównoważenie budżetu, czyli rozliczenie budżetu macie państwo na stronie 36. Jak dodamy do dochodów budżetowych 97,8 miliona, dodamy do tego przychody, które są planowane z emisji obligacji w wysokości 14 milionów 780 tysięcy, to nam się to bilansuje z wydatkami plus rozchody na poziomie około 112 milionów. Pokrycie deficytu jest przewidziane, państwo macie to w projekcie uchwały, czyli krótko mówiąc, dochody bieżące 78,9, dochody majątkowe 18,9, razem dochody 97,8 miliona. Natomiast po stronie wydatkowej 109,5 miliona, z tego wydatki bieżące 78,7 i 30,8 to są wydatki majątkowe. Brakuje nam w tym momencie 11,75 miliona złotych, a deficyt w tej wysokości planuje się pokryć z emitowanych papierów wartościowych, czyli obligacji. Tyle w telegraficznym skrócie. Cała tabela dochodowa macie państwo i mamy wszystko rozpisane, podane w załącznikach pozostałych. Zwracam uwagę, tak jak co roku, na załącznik numer 10. Polecam uwadze sołtysom, żeby pilnowali swoich spraw i swoich wydatków, no bo wszędzie są właściwie dofinansowania z funduszy sołeckich do zadań, które są umieszczone w budżecie. Tyle w telegraficznym skrócie, bo materiał był dany, mieliśmy na to 2 tygodnie do zapoznania. Na to wszystko nakłada się WPF, o czym nie chciałbym teraz mówić, ale niektóre pozycje państwo tam znajdziecie w WPF-ie, które są oczywiście wieloletnie, a te, których nie ma, no to są nowości, których na przykład przebudowa ulicy Świętego Rocha, przewidziana w latach 24-25 jako zadanie wieloletnie, ale nie znajdziemy go w wydatkach jednorocznych, tylko w 25 dopiero się zaczyna. No i cóż, no i mamy ten rynek, o którym mówiłem, na ten moment przewidziany na lata 23-24 skromnie wydatki na tak zwane przygotowanie dokumentacji i ruszenie procedury konkursowej. I cóż, proszę państwa, ja przebrnąłem przez to dość szybko. Mamy tu jeszcze bibliotekę, która w pozycji 4 WPF jest umówiona na lata 25-26. W 24 roku wydatku tu się nie przewiduje. Myślę, że po tym wstępie poprosimy pana burmistrza o to, żeby nam zwrócił uwagę, jak ten budżet został przygotowany, gdzie widzi jakieś zagrożenia, pozytywy i niespodzianki. Zanim Państwu radnym oddam głos, bo być może w tej odpowiedzi już kilka, w tej wypowiedzi burmistrza kilka odpowiedzi się znajdzie, między innymi o te punkciki, które krótko mówiąc pozwoliłem sobie tutaj zahaczyć, tak jak budynek dworca kolejowego z Buku. Panie burmistrzu, poproszę o komentarz do projektu budżetu. To może na początek, tak samo jak pan przewodniczący wspomniał, od kilkunastu godzin mamy nowego premiera, nowy rząd. Mam nadzieję, że za chwileczkę sprawnie zacznie działać. I mam, drodzy Państwo, ogromną nadzieję, że również zapowiedzi, które dotyczą, przynajmniej te obietnice wyborcze, które dotyczyły samorządów, one się ziszczą i obserwuję nieustannie jakby debatę, która się toczy na temat, jak usprawnić finanse publiczne, a między innymi zapewnić finansowanie zadań własnych samorządów. Na to, drodzy Państwo, ogromnie liczymy, ale są pewne zagrożenia, bo wiem, drodzy Państwo, jak niektórzy z Państwa bardzo nerwowo podchodzili do zmian podatkowych związanych z Polskim Ładem, a między innymi do zwiększenia kwoty wolnej od podatku do kwoty 30 tysięcy złotych, a zapowiedź akurat już rządzących jest, żeby zwiększyć tą kwotę jeszcze do 60 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że te, nie bez powodu powiedziałem o tych zmianach finansów, mam nadzieję samorządów będą właśnie przebiegały równolegle z realizacją tych postulatów, bo nie wyobrażam sobie w innym wypadku, drodzy Państwo, żebyśmy mieli jako samorząd udźwignąć tak naprawdę te zmiany bez odpowiednich, nie chcę nazywać tego jednorazowymi rekompensatami, ale stałymi zmianami, które będą, drodzy Państwo, dla nas no jasne, transparentne i tak naprawdę dawały perspektywę do planowania nie tylko budżetu jednorocznego, ale na wiele lat do przodu. Szanowni Państwo, i kolejny wątek też poruszony przez Pana Przewodniczącego. Zagrożeniem, drodzy Państwo, jest przede wszystkim pogoda, bo jak widzicie, sezon, pora jesienna, bardzo deszczowa, zima niedawno się zakończyła i mamy kontynuację pory jesiennej i też nie ukrywam, że kończymy pewne inwestycje. A czy uda się je dokończyć, to jeszcze znak zapytania z uwagi na to, czy wykonawcy zdążą w ramach dogodnej pogody w Dobierzynie, w ogóle w całej gminie, drodzy Państwo, otrzymuję teraz sygnały, że drogi gruntowe są w stanie, jakim są, więc od razu uprzedzam też pytanie, nie udało się, drodzy Państwo, w tym budżecie na 2024 rok uwzględnić wszystkich potrzeb, bo jak Państwo wiecie, mamy jeszcze mnóstwo chociażby w zakresie inwestycji drogowych, mamy bardzo dużo jeszcze dróg gruntowych, które docelowo powinny być no, utwardzone, a w technologii, jakiej Państwo to już możecie się spodziewać, ale no, nie jesteśmy w stanie tego też uwzględnić wszystkich potrzeb w przyszłorocznym budżecie. No ale niestety ta pogoda, drodzy Państwo, uniemożliwia też sprawne kontynuowanie prac. No ale nie chcę tutaj teraz usprawiedliwiać na temat spraw bieżących, no ale poniekąd Pan Przewodniczący temat zwołał, więc odpowiadam. Drodzy Państwo, można porównać i Pan Przewodniczący tu już wspomniał pewne pozycje budżetowe, które dotyczą dochodów bieżących, majątkowych, wydatków bieżących, majątkowych. One są zdecydowanie większe, jeżeli chodzi o stronę wydatkową, co do chociażby projektu budżetu na 2023 rok, a widzicie Państwo, że w wydatkach bieżących zdecydowanie są te koszty chociażby na utrzymanie urzędu obliczone. Nie wiem, czy Państwo oczekujecie ode mnie w tym momencie, żebym przytaczał konkretne pozycje, czy to jest dla Państwa ruch. No więc jakby mogę prosić Pana Przewodniczącego, żeby mnie na bieżąco jakby upominać, jakie były pytania, bo nie zdążyłem zanotować. Ale jeszcze,
to miało być słowem wstępu. Ja na tym etapie chciałbym bardzo podziękować wszystkim moim współpracownikom, kierownikom, a szczególnie pani skarbnik, dziś nieobecnej, która włożyła dużo pracy, czasu i serca w przygotowanie tego najważniejszego dokumentu, który jakby wyznacza kierunki realizowanych zadań w przyszłym roku. Burmistrz jest od wykonania budżetu i na pewno chciałbym, żebyście Państwo, mam nadzieję, że uważnie zapoznaliście się z tym dokumentem. Jak widzicie, większość zadań jest, jakby wynika z kontynuowania tego, co już rozpoczęliśmy w roku bieżącym, bądź nawet i wcześniej, i chcielibyśmy skutecznie te zadania zrealizować, ale też pojawiają się pewne nowości. Jakbym mógł, żebyście Państwo mogli konkretnie te pytania jeszcze raz sprecyzować i będę starał się bezpośrednio odpowiadać na każde z pytań. Myślę, że to by było chyba najwygodniej dla każdego z nas.
Dobrze. Przyłączamy się również do podziękowań za skrupulatne i wnikliwe przygotowanie tego budżetu, zwłaszcza pani skarbnik, której nie ma i ubolewamy, że jej nie ma. O ile do nas dotrze, to prawdopodobnie następnym razem. Natomiast zanim Państwu oddam głos, to muszę tą formułkę wygłosić, czyli obrady odbywają się w sali miejskiej i są odtwarzane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. I teraz ta część, już nie będę tutaj egoistycznie do tego podchodził, być może Państwo te obawy niektóre i na szczegółowe pytania zadacie w tych akurat miejscach, w których miałem, jeśli nie, to je potem na końcu przytoczę, a tym samym udzielam Państwu radnym głos w dyskusji, rozpoczynam dyskusję nad projektem budżetu na rok 2024. Kto pierwszy się zgłaszał? Pan Korba. Proszę bardzo. Pan radny Korba.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja konkretnie, po prostu do konkretów, które zauważyłem w tym projekcie, mianowicie chciałbym zacząć. W projekcie było też sprawozdanie z wykonania tegorocznego budżetu. Tam było po prostu w planach wykonanie do 30 września i też planowane na koniec roku. No i tu się kłania nasza opłata planistyczna. W planie, który zakładaliśmy, który mamy w tabelce, jest podana cała kwota. Później w projekcie budżetu, że oczekujemy wpływu 7 300 000 bodajże. W przyszłorocznym budżecie 5 000 000. Chciałbym się dowiedzieć po prostu, jak wygląda na ten moment ta opłata. Czy coś wpłynęło te 7 300, czy nie wpłynęło, no bo to też ma znaczenie na przyszłoroczny budżet. I czy też te 5 000 000 to nie jest troszeczkę tak na wyrost planowany wpływ. Też czy kolejny raz ze sprzedaży działek kwota 3 000 000 prawie, czy to też nie jest dosyć tak optymistyczne podejście przy tym planowaniu. PROW 17 000 000, czy konkretne umowy mamy już jakieś podpisane, czy to tylko są plany, bo to też jest, no, ma duże znaczenie. Tutaj kolega przewodniczący mnie troszeczkę uprzedził z promocją. Powiem szczerze, promocja powinna być oparta na jakieś założenia, cele i wtedy się rozlicza to, jak na co są wydatkowane pieniądze i co uzyskaliśmy. Nie wiem, czy to koledzy wiedzą, ale budżet opalenicy chyba większy się do naszego budżetu. No, wykłada kwotę 200 000 na promocję. My 3 razy tyle. Budżet powiatu 6-krotnie większy, 2 000 000, czyli my, no, statystycznie i w porównaniu dość dużo. Więc moim zdaniem, jak gdybyśmy z tej kwoty rzeczywiście część pieniędzy przeznaczyli na przykład na budżet obywatelski, byłoby to bardziej zasadne, tak z mojej strony. Też zastanawia mnie zakup kosiarki za 200 000. Ja nie wiem, czy my się spodziewamy jakieś wybuchu ekstra klasy, czy coś. No bo to jest naprawdę, no jak patrzymy na kosiarki, no to też jest premium praktycznie kosiarka. Czy nam jest to potrzebne? Bo taka kosiarka później w serwis też będzie kosztował odpowiednio więcej. Więc no nie wiem, no to już to jest moja wątpliwość co do tych wydatków. No nie wiem, no zagrożenie, nowy rząd troszkę zagrożenie, pogoda zagrożenie. Myślę, że skupmy się raczej na tym, co my robimy. To są moje takie pytania i też wątpliwości, które mam. czy to jest odpowiednio zaplanowane. Dziękuję bardzo.
Nie, to dziękuję. To spiszemy wszystkie te wątpliwości. Ja myślę, że potem odpowie na, w kolejności pan burmistrz. Czyli przypomnę... Na bieżąco?
Na bieżąco. Szanowni Państwo, obecnej opłaty planistycznej spodziewamy się do końca roku wpływu tej opłaty. Decyzja jest prawomocna i będę wszczynał też tutaj mechanizmy dotyczące windykacji. Więc drodzy Państwo, jestem od tego, żeby wykonać, mówiąc o tej opłacie, pamiętajcie, że ona jest prawomocna. Więc opłata zostanie uiszczona i te pieniądze wpłyną do budżetu gminy. I tu nie widzę, drodzy Państwo, zagrożenia. Z uwagi na zakres realizowanych inwestycji, być może, jeszcze nie wiemy, jak to się zakończy do końca roku, ale być może nastąpi, będzie musiał być jakby dostosowany też budżet do zakresu, no, do stanu istniejących inwestycji realizowanych. Więc, drodzy Państwo, tutaj jest, nie bez powodu zwróciłem uwagę na warunki pogodowe, które wielce uniemożliwiają właśnie sprawne wykonywanie i finalizowanie tych inwestycji. Więc tu jest, drodzy Państwo, to zagrożenie, ale jak zauważyliście, prowadzimy inwestycje również w sezonie zimowym, w tym zakresie, w którym mogą być realizowane, a wiecie Państwo, że zimy są już jakie są, więc można prowadzić pewne zadania. Więc można powiedzieć, cały rok praktycznie z pewnymi przerwami te prace są wykonywane. Jeżeli chodzi o ulicę Słoneczną, ja chcę jeszcze jedną rzecz bardzo zwrócić uwagę, bo mieszkańcy tego nie wiedzą i tu prośba do radnych chociażby z tego okręgu, żeby też zwrócić uwagę mieszkańcom, że my w ulicy Słonecznej nie budowaliśmy drogi docelowo. My, drodzy Państwo, budowaliśmy kanalizację sanitarną, a droga jest odtworzeniem jako infrastruktura towarzysząca. I tu nie mogą być zrobione dodatkowe odcinki, te prostopadło do Słonecznej, z uwagi na to, że my nie przygotowywaliśmy dokumentacji na budowę drogi. To jest, drodzy Państwo, odtworzenie. Więc opłata planistyczna będzie wykonana i proszę się nie martwić. Jeżeli chodzi o kolejne kwoty, które pojawiają się w budżecie co do opłaty planistycznej, a w wysokości 5 milionów na przyszły rok, wynikają one z zamiarów inwestycyjnych, które mają być realizowane i przede wszystkim uchwalonych miejscowych planów, które są już uchwalone i które są planowane w pierwszym kwartale do uchwalenia. Jeżeli, drodzy Państwo, macie obiekcje co do zaplanowania tych kwot opłat planistycznych, to od razu Państwa uprzedzam, proszę od razu wskazać, które inwestycje muszą wylecieć z budżetu. Drodzy Państwo, proszę od razu też powiedzieć, bo ja mogę zdjąć 5 milionów z budżetu, ale nie będą realizowane inwestycje. To od razu mówię. Bo między innymi planowane dochody z opłaty planistycznej mają służyć na pokrycie też dochodów własnych, a więc i przeznaczonych na zadania własne i w tym też może właśnie inwestycyjne. Tylko po zbilansowaniu budżetu nie mamy, drodzy Państwo, środków nadwyżki dochodów bieżących i można powiedzieć, że jest tylko nadwyżka 100 tysięcy złotych i tak naprawdę my potrzebujemy również wykonać te opłaty planistyczne i tu jest moja duża rola do tego, żeby nałożyć takie decyzje i żeby móc wyegzekwować te środki. Więc czy mamy od razu ściąć 5 milionów na oświatę? Drodzy Państwo, to są też pytania do Państwa, bo ja wiem, że Państwa wiele kwestii nurtuje, ale planując i szacując budżet, trzeba to robić w sposób zrównoważony i no, pewne ryzyko też podejmujemy. Ryzykiem w planowaniu budżetu na 2023 rok było, czy w ogóle uda się nałożyć taką opłatę. Jest decyzja prawomocna. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, co oznacza przez właściciela nie uiszczenie takiej opłaty. Więc proszę też, drodzy Państwo, tym przykładem nie wykonanie budżetu będzie rozliczane odrębnym sprawozdaniem, a mówimy dzisiaj o budżecie na 2024 rok. To jest ta kwestia dotycząca opłaty planistycznej. Kolejna sprawa, którą...
Promocja i kosiarka.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wydatki na promocję, nie chcę wskazywać palcem, jak samorządy próbują ukryć wydatki na działalność promocyjną. Jak Państwo się zorientujecie i sprawdzicie kalendarz wydarzeń gminnych, to jest ich całe mnóstwo. I Państwo mieliście, Pan Radny się pyta odnośnie chociażby na co te pieniądze idą. Mam nadzieję, że Pan też zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i między innymi na te wszystkie zadania właśnie idzie. Idą te środki, które nazywane są jako promocja jednostek samorządu terytorialnego, ale tak naprawdę jest to wspieranie organizacji działającej na terenie gminy. Jest to oczywiście też organizowanie Dni Gminy Bóg, Tydzień Seniora, dożynki gminne, które były w tym roku pięknie połączone z zawodami konnymi, Wielka Otuska. Drodzy Państwo, możemy ścinać o połowę, ale tych imprez nie będzie. No nie, drodzy Państwo, ale... Szanowni Państwo, tu są wymienione pozycje, które nazwijmy to stanowią tą promocję. Jest oczywiście promocja, mamy umowę z naszym Głosem Poznańskim. Jest również telewizja STK. Czy Państwo orientujecie się, kto bierze najczęściej udział w tej telewizji? Mieszkańcy naszej gminy. No dobrze, drodzy Państwo, to... Szanowni Państwo, są, jeżeli chodzi o poziom wydatków na promocję, jeżeli chodzi o ubiegły rok, no, bieżący rok, jest to wzrost o chyba 40 tysięcy złotych. Czyli tu jakby koszty inflacyjne i wzrost tych kosztów no, wynikający jakby ze wskaźnika i tu nie ma żadnych jakby zdecydowanych wzrostów nagłych, a jeżeli ktoś by nawet Państwa próbował udowadniać, bo idą wybory, nie, drodzy Państwo, to są te minimalne zadania, które chcemy realizować. Są to wydarzenia, oczywiście też są zakupione gadżety promocyjne, które są najczęściej rozdysponowane podczas wydarzeń gminnych, takich jak chociażby dog trekking, no i wiele, drodzy Państwo, innych przedsięwzięć, więc tyle to wszystko kosztuje. Ale jeżeli Państwo organizujecie jakiekolwiek wydarzenia, to proszę w takim razie nie przychodzić do urzędu i nie prosić o gadżety, bo to, drodzy Państwo, kosztuje. Kolejną kwestię, jaką Pan poruszał?
Kosiarka.
Kosiarka. Drodzy Państwo, proszę sprawdzić wycenę kosiarek wrzecionowych. Jest, drodzy Państwo, niestety problem i już sygnalizowany był 2 lata temu, ale no do tego czasu, do dzisiaj, no nie podjęliśmy takich czynności, żeby zakupić profesjonalną kosiarkę. I jest to realizowane przy pomocy tych takich standardowych, tradycyjnych kosiarek, taki traktorek kosiarka, ale powinna być do murawy kosiarka wrzecionowa, która te 200 tysięcy złotych to jest koszt taki, bym powiedział, optymalny. To nie jest Mercedes wśród kosiarek. Była ta wycena robiona przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Stąd to nie jest, drodzy Państwo, kwota wygórowana. Rozważaliśmy, czy mamy iść jakby w umowę leasingową, ale no tutaj rozeznanie dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, pana dyrektora Szkicera, jakby jednoznacznie wskazywało też, że jeżeli ma być to zadanie zrealizowane przez jednostkę gminną, to nie może być zaciąganych zobowiązań wieloletnich. Ale no, chyba nie ma sensu, żebyśmy mieli mieć na stanie kosiarkę jako urząd, więc uznałem, że wprowadzamy taką pozycję i Państwu proponuję wprowadzenie zrealizowanie takiego zakupu, co przede wszystkim usprawni te prace, które muszą być przy największym nasileniu prowadzone na wykoszenie co 3 dni. Dziś odbywa się to kilka godzin, nawet bym powiedział jak nie 2 dni czasami, bo pracownicy też jest niedobór pracowników w ośrodku sportu i rekreacji, a poprzez zakup i taką profesjonalną kosiarkę mogłoby to się odbywać w zdecydowanie szybszy sposób, a poza tym z większą korzyścią właśnie dla wszystkich zawodników, którzy korzystają z murawy. Drodzy Państwo, Partia ma ogromne osiągnięcia, uważam, chociażby pokazuje ten sezon, ale też i są, odbywają się te mecze, przyjeżdżają goście. No i pierwsze co, drodzy Państwo, ja w trakcie przerwy od razu otrzymuję telefony, że jest problem z murawą, bo jest trawa za wysoka. No drodzy Państwo, no taka jest też i kwestia. No drodzy Państwo, no proponuję.
Dobrze, kochani, co w temacie kosiarki? Jesteśmy za czy przeciw? Macie Państwo jakieś konkretne, bo się okazuje, że kosiarka w życiu nowa, kwota. Kwota jest, krótko mówiąc.
Szanowni Państwo, jeszcze raz przypomnę, kruszenie trawy na boisku w Buku odbywa się sprzętem, który jest wykorzystywany do ogrodnictwa. Chcemy zakupić profesjonalny sprzęt, który ma służyć właśnie do kruszenia na tego typu obiektach. Biedniejsze gminy mają taki sprzęt i wskazany został postulat zarządu klubu o rozważenie zakupu. Drodzy Państwo, ale to nie jest potrzeba, którą Państwu przedkładam, bo miesiąc temu ktoś mnie poprosił. To jest potrzeba, która jest wskazywana i mogę Państwu przedstawić korespondencję, która do mnie trafia mailowa od już 2 lat w tym zakresie i cały czas wstrzymywałem jakby wydatkowanie środków na te cele. Ale z uwagi kupiliśmy, pamiętacie Państwo, na potrzeby osiru i koszenia traktorek, który kosztował chyba 26 tysięcy złotych. I niestety częste naprawy tego sprzętu no, pokazują, że jeżeli się kupuje sprzęt no, nie przeznaczony do tego, a chcieliśmy zaoszczędzić, a widzimy teraz po tych doświadczeniach, że nie spełnia to celu, jaki powinna kosiarka spełniać, no chcemy zakupić profesjonalną. Dlatego taki postulat Państwu przedkładam. Panie radny, ale pamięta Pan dyskusję na temat zakupu traktorka do koszenia wówczas? Też były obiekcje z Państwa strony, żeby nie kupować, bo nie jest potrzebne. Drodzy Państwo. Drodzy Państwo, wiele czynności realizujemy metodą po gospodarsku i nie zamierzam nikogo z tego powodu rozliczać, bo nie jest to zasadne, żeby kogoś rozliczać, jeżeli ktoś wykonuje dobrze swoją pracę, a sprzęt nie domaga. Szanowni Państwo, jest to sprzęt profesjonalny i mam nadzieję, że serwis będzie również profesjonalny. Ale sami Państwo wiecie, jak się kupuje auto, jaki mamy w dzisiejszych czasach serwis. Więc ja nie ręczę, bo nie mogę ręczyć za serwis. Jest gwarancja. Jeżeli nabywca ma prawa skorzystania z serwisu bezpłatnie, jeżeli nie jest usterka spowodowana winą użytkownika, no to korzysta, drodzy Państwo. No, nie będę Państwu tłumaczył oczywistych kwestii. Drodzy Państwo, przedstawiam Państwu propozycję zakupu kosiarki. Tyle one kosztują. Możecie Państwo sobie zrobić również ranking, jeżeli chodzi o kosiarkę, ale proszę zwrócić uwagę na technologię koszenia. Musi być to wrzecionowa. To Państwo zobaczycie, jakie są koszty. I
dobrze.
Tyle w tym temacie.
Kochani, bo o budżecie skupimy się na kosiarce i na dużo większe pozycje nam tutaj uciekną. Sugestia jest taka, moja przynajmniej, słuchając tą dyskusję przy okazji apel, żebyście Państwo zabierali głos do mikrofonu, bo mam tu sygnał od naszej koleżanki, że to się wtedy nie nagrywa. To jest kwota solidna, czyli jesteśmy powyżej kwoty zamówień publicznych, więc tym samym musi to być przetarg w trybie zamówień publicznych. No i pytanie jest takie o tym, kto przygotuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia. I w tym na pewno, jak się mocno namówimy i takie zobowiązanie pan burmistrz przyjmie łącznie z dyrektorem OFIR-u i stawimy w warunkach SIFZ-u oczekiwania na to, żeby minimalny okres gwarancji to był na przykład 5 lat z obsługą serwisową bezpłatną, no to Darku, to jest jakieś rozwiązanie, o czym się obawiasz i słusznie się obawiasz, bo po 2 latach może być po gwarancji i za każdy przegląd będziemy płacić za naprawy, tym bardziej, a na końcu się okaże, że właściwie to jest wyeksploatowana, więc to jest jakieś rozwiązanie, żebyśmy się razem umówili na dopracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Myślę, że tam przetarg będzie prowadził OFIR, tak się domyślam, ale cała sztuka polega na tym, na sformułowaniu dobrych warunków brzegowych. Więc można założyć, że gwarancja będzie 5-letna i co najmniej 5-letnia obsługa serwisowa bezpłatna. Takie rozwiązanie proponuję, bo w przeciwnym razie faktycznie może ten zakup być nietrafiony. Inne rozwiązanie to jest takie, że Państwo radni macie na sesji możliwość wnioskowania o zmianę budżetu. Póki co taka pozycja w projekcie jest i o tym dyskutujemy, ale myślę, że o kosiarce już dość. Jest to kosiarce?
Ja twierdzę jedno. Można kupić drogo, ale dobrze. I teraz będzie problem, żeby zrobić tą specyfikację. Nie wiem, czy znajdziemy taką osobę kompetentną, która się na tyle zna na tych kosiarkach, może by trzeba porównać z klubami sportowymi z wyższej tam ligi, które mają takie maszynki i jakie one mają i tak dalej, bo często coś będzie 100 zł tańsze, a się okaże, że zarobimy 200 zł, a stracimy o wiele więcej. Pomimo, jak byłem z tym traktorkiem z dawnym OFIR-u, kupiono jakiś dziwny traktorek, który się ciągle psuł, bo był tam 200 zł tańszy od normalnej tam marki, nie? I taka moja tylko uwaga, dziękuję.
W kolejności pan radny Mirosław Adamczak, proszę.
Ale ja już do innego tematu.
Nie, no, to jest coś.
Panie burmistrzu, chciałem się zapytać o tą pozycję a propos przejęcia budynku od kolei, tego byłego budynku stacji, na jaki to miałby być cel, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, bo tak, i czy chodzi o cały budynek, bo od strony wschodniej jest dobudówka z urządzeniami sterowania ruchu stacji i pewnego odcinka. Od strony południowej od torów jest dobudówka, z której korzystają pracownicy utrzymania ruchu. Nie siedzą tam na stałe, ale mają taką dyżurkę tam, jak w razie co, nie wiem, ogrzać się albo coś takiego. I to jest praktycznie wzdłuż całego budynku. Budynek generalnie wymaga remontu, bo w latach 90. przechodził renowację, ale z tego co wiem od pracowników Komiany Więźby Dachowej, w większości chyba zostały nawet drewniane okna. Także tu bym zwracał uwagę na ostrożność z tym budynkiem. No i przede wszystkim pytanie, na jaki cel by miało być i czy to całość budynku?
Szanowni Państwo, wystąpiłem w sierpniu 2021 roku do Polskiej Kolei Państwowych S.A. w Poznaniu o nieodpłatne przejęcie na cele publiczne nieruchomości położonej przy ulicy Kolejowej. I z tego tytułu po wstępnej akceptacji została wszczęta procedura wydzielenia niezbędnego gruntu do funkcjonowania budynku dlatego że to postępowanie podziałowe tak naprawdę ma też służyć temu, żeby wyłączyć te grunty z terenów kolejowych, czyli tak naprawdę terenów zamkniętych, a na to jest zgoda, niezbędna zgoda ministra infrastruktury. Słusznie pan radny tu wskazuje, w chwili obecnej jest budynek, mając dwa lokale na piętrze, jeden jest zamieszkały, ale te czynności właśnie regulacyjne realizuje PKP i drodzy Państwo, oczywiście możliwym jest, żebyśmy mogli nieodpłatnie przejąć ten obiekt bez lokatorów, bo nikt nie chce, drodzy Państwo, lokatorów, to po pierwsze. Jeżeli chodzi o stan techniczny, to po tych procedurach wydzielenia, to tak naprawdę dopiero wówczas będą przygotowywane stosowne operaty i zapoznamy się szczegółowo ze stanem technicznym. No ale nie uczynilibyśmy tego, gdybyśmy nie wszczęli tej sprawy, więc mam nadzieję, że chociażby do połowy skutecznie przekazany i wówczas będziemy, drodzy Państwo, tak naprawdę podejmować decyzję, bo Państwu będę na bieżąco przedstawiał. Kubatura jest olbrzymia. Są tam, drodzy Państwo, jakby te pomieszczenia, które służą do obsługi kolejowej, ale właśnie ta regulacja ma wyłączyć z terenów kolejowych, z terenów zamkniętych, a więc, drodzy Państwo, będzie na pewno chodzi o część, która by miała być użytkowana na inne cele publiczne przez gminę. To jest po pierwsze i myślę, że kolej na pewno będzie też miała dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o przeznaczenie tego obiektu, no ale to jest też kwestia odpowiednich negocjacji. A wiecie Państwo sami, jakie gmina ma potrzeby, jeżeli chodzi o realizowanie zadań publicznych. Stąd takie czynności są podjęte. Być może na cele komunikacyjne, aczkolwiek my nie mamy takich potrzeb, żeby robić obsługę do komunikacji gminnej, bo mamy przecież bezpłatną. Ale to jest jakby kwestia drugorzędna i chciałbym doprowadzić do tej sytuacji, przynajmniej no, na razie jesteśmy w sytuacji wyczekiwania i powinniśmy się wykazać cierpliwością, zanim te czynności wydzielenia i uregulowania tego obiektu, one się zakończą. Stąd też jeszcze jest wiele niewiadomych, ale na pewno, drodzy Państwo, nie będziemy chcieli nabyć nieodpłatnie obiektu, czyli nie wiedząc, jaki jest jego stan, czyli kota w worku nie bierzemy. I drodzy Państwo, na pewno też by było to poddane wizytacji przez Państwa, ale tutaj taką jakby wzmiankę w budżecie czynimy, żebyście Państwo no, mieli jakby też ogląd sytuacji, jakie czynimy starania. No jeżeli chyba, że Państwo z góry uznacie, że obiekt nie ma wejść w posiadanie gminy, to możemy sobie, drodzy Państwo, to od razu odpuścić. I tutaj od Państwa zależy ta decyzja. Aczkolwiek w momencie, kiedy wystąpiłem, nie ukrywam, że pismo poprzedziłem też rozmową na ten temat. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale PKP już od dawien dawna chciało gminie przekazać ten obiekt, tylko gmina nie chciała. Nie wiem, czy Państwo macie taką wiedzę. Przede wszystkim ci radni, którzy mieliście okazję być w poprzednich kadencjach radnymi. No taką informację pozyskałem, stąd uznałem, że każda nieruchomość, która może być przeznaczona na cele publiczne, jest naszym punktem zainteresowania, stąd te czynności podjąłem.
Tak, jeszcze dogrywka, pan radny.
To ja właśnie powtórzę, zwracam uwagę na te przybudówki, o ile pewnie z tych pomieszczeń pracowniczych, tak to nazwijmy, od strony torów, to może by kolej zrezygnowała, ale nie sądzę, żeby zrezygnowała i przekazała na rzecz gminy cały budynek, łącznie z urządzeniami sterowania ruchem, więc to jest cała ta duża dobudówka od strony wschodniej. Także, a temat panie burmistrzu był znany kiedyś i się nie zgodziliśmy wtedy kiedyś na to. Bo to było, no bo to cały budynek, albo, no nie wiem, dzielić go częściowo to tak kiepsko, nie? Dziękuję bardzo.
Tak, drodzy radni, wrócimy. Jest to tutaj radny Korbas mi podpowiadał, że chciałby usłyszeć gwarancji uzyskania po stronie dochodowej finansowania z PROW-u WRPO i innych dofinansowań, które tu było wymienione. Wydawało się, że to jest dość jasno opisane, ale to wrócimy może do dalszej części. Póki co pan przewodniczący Jankowski, proszę.
Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o tę promocję, to ja tutaj od lat jestem niechętny do wydawania tych pieniędzy na tę telewizję. Ja naprawdę nie wiem, czy ktoś to ogląda, jakbyśmy zrobili badania i ile procent mieszkańców ma dostęp do tej telewizji, to rzeczywiście, a nasz głos poznański to też tam. Ale nie chcę być tu posądzany o jakąś niechęć wobec mojego sąsiada, ale po prostu to też jest dla mnie nieporozumienie, ale pozwalam sobie tylko to powiedzieć. O Kosiarce to nie wspomnę, żeby już nie...
Przepraszam panie radny, odnośnie redakcji naszego Głosu Poznańskiego. Gwoli państwa wyjaśnienia. Redaktor mieszka na terenie naszej gminy. Wszystkie gminy powiatu poznańskiego mają umowę podpisaną z redakcją i korzystają i jest to pismo wykładane, drodzy państwo, co dwa tygodnie i jest w instytucjach publicznych. Również w urzędzie państwo możecie otrzymać to wydanie. I będę bronił, drodzy państwo, że jest to, nie ukrywam, że to nie jest nie wiadomo jaka kosztowna pozycja w budżecie i uważam, że powinniśmy kontynuować, tym bardziej, że drodzy państwo, inne samorządy korzystają i zamawiają artykuły prasowe w gazetach codziennych o zasięgu chociażby wojewódzkim, a my tego nie robimy. No ale z częstotliwością dwóch tygodni informowanie troszeczkę w szerszym zakresie opinii publicznej o tym, co się dzieje na terenie naszej gminy, no drodzy państwo, wybaczcie, ale na pewno na jakiś minimalny poziom promocji musi być zachowany. Jeżeli chodzi o STK, uwierzcie mi państwo, mieszkańcy, którzy są i posiadają kablówkę, sami mówią, ile razy oglądają telewizję STK. Ja, drodzy państwo, nie oglądam. Ile razy również mam możliwość, żeby obserwować wydarzenia, ale po prostu najzwyczajniej nie mam i z braku czasu tego nie robię. Ale rzeczywiście jest wielu mieszkańców, którzy korzysta i ogląda i są relacjonowane wydarzenia, dużo tych wydarzeń. I zwróćcie państwo uwagę, że są to wydarzenia, które dzieją się na terenie całej naszej gminy i są to wydarzenia często organizowane przez organizacje społeczne z terenu naszej gminy. Same te organizacje dopominają się wręcz, żeby przyjechała telewizja i żeby mogli to udokumentować. Bo jeżeli państwo nie wyrażacie zgody, żeby kontynuować tę umowę, okej, ale pewne działania, jeżeli chodzi o wydarzenia, żeby je udokumentować, będziemy musieli zamawiać usługę po prostu indywidualnie, co niestety przedroży i będzie jeszcze bardziej kosztowne.
Ja dziękuję za te argumenty, ale ja rozumiem pana burmistrza, chociaż pozostanę przy swoim zdaniu, ale żeby inne tematy tutaj poruszyć, to bardzo mnie cieszy, że będzie budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 307. Bardzo myślę, że to potrzebne dla tych osób, którzy tam gdzieś spacerują, jeżdżą rowerem, będą mogli inne rejony gminy tutaj się udać. Pytanie tylko, jak tam przejście będzie zrobione, czy to będzie, jak ta już jest tam techniczna rzecz, ale martwi mnie, że ulica Bohaterów Bukowskich tutaj została, znaczy nie trafiła ten fragment od rynku, od placu Przemysława do tego rozwidlenia, gdzie pan Górczak mieszka, pan komendant. Tamta droga jest po prostu w fatalnym stanie i bardzo bym tutaj prosił, żeby kiedyś tam, jeśli będą jakieś środki, to pochylić się nad tą sprawą. Jeszcze jedna rzecz. Przeznaczamy bo chyba 60 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, na szpital w Nowym Tomyślu. Dlaczego akurat na ten szpital? Bo nie mam wiedzy, czy też będziemy na inne szpitale przeznaczać takie kwoty, bo to nie wiem, bo może za chwilę Puszczykowo się odezwie, a może za chwilę szpital na Lutyckiej. No, być może, bo ludzie do Grodziska też jeżdżą, tak? Ale tutaj bym o wyjaśnienie prosił tylko.
Od razu wyjaśniam, drodzy Państwo, przypominam wyjazdowe posiedzenie obu komisji we wsi Kalwy. Tam, drodzy Państwo, między innymi przy okazji dotacji na PKM-kę był również podnoszony temat, chyba wówczas, temat właśnie dotacji na rzecz szpitala w Nowym Tomyślu. Z uwagi na to, że dyrektor tego szpitala zwrócił się do gminy o wsparcie finansowania planowanej modernizacji rozbudowy tego szpitala. I wówczas, jak Państwo pamiętacie, to pismo, które Państwu wysyłałem, opiewała ta pomoc na kwotę 120 tysięcy złotych. Po burzliwej dyskusji stwierdziliśmy, że będzie, drodzy Państwo, i w ogóle prośba dotyczyła środków jeszcze na 2023 rok w wysokości 120 tysięcy złotych, ale po Państwa jakby wspólnie, ja też nie kryłem tego, że niekoniecznie ma przychylne opinie pacjentów z Buku ten szpital, no ale mimo wszystko leczy pacjentów z Buku, żeby mimo wszystko jakąś kwotą wesprzeć, tym bardziej, że realizowane ten inwestycja w ramach dofinansowania pozyskanego nie jest wystarczająca, stąd dyrekcja szpitala zwracała się do, a tak naprawdę powiat, który jest organem prowadzącym tego szpitala, zwracał się też do innych samorządów o wsparcie, dlatego że ta inwestycja przewyższała też i wkład własny tej inwestycji przewyższał środki własne powiatu nowotomyskiego. Jak Państwo wiecie, tam było też takie zestawienie, ile między innymi chyba, tym chyba argumentował właśnie dyrektor, ile poszczególne samorządy chcą wspomóc szpital. Więc na pewno nie jest ta prośba w 100% jakby zrealizowana, ale w 50 i w 2024 roku taka była Państwa wówczas decyzja i też cała korespondencja, którą wymieniałem się z dyrekcją, też w takim kierunku była prowadzona po tych uzgodnieniach z komisji, więc uznałem, że wprowadzenie tego do budżetu jest czystą formalnością.
Tak, Panie Andrzeju, potwierdzam, że tak było. Istotnie pierwsza przymiarka.
No póki co nie ma w budżecie. Drodzy Państwo, no tak jak powiedziałem, no nie jesteśmy w stanie, wiem jaki jest stan, drodzy Państwo, no chciałbym, żebyśmy skupili się póki co w chwili obecnej na planach dotyczących rewitalizacji rynku, czy przynajmniej rozstrzygnięcia konkursu tego architektoniczno-urbanistycznego, który mam nadzieję, że z początkiem, to się wszystko wydłuża niestety, ale z początkiem stycznia uda mi się ogłosić. I wówczas zostanie też przesądzona kwestia tego, w jaki sposób ma ten natężenie ruchu, jak ma wyglądać organizacja ruchu. Nie ukrywam, drodzy Państwo, i to też wspominałem, że na potrzeby tego konkursu byłem przez przedstawicieli Centrum Otwartego proszony, aby zlecić analizę natężenia ruchu, taką analizę transportową, która miała być jednym z dokumentów i załącznikiem do postępowania przetargowego w ramach specyfikacji. Tego nie zrobiliśmy z uwagi na to, żeby cena opiewała na kwotę 80 tysięcy złotych, a uznaliśmy i to też tym argumentowaliśmy, że nie wiedząc jaka jest, drodzy Państwo, jak ma wyglądać docelowo rynek, no nie możemy też przesądzać, jakbyśmy chcieli poprowadzić te potoki pieszych i przede wszystkim samochody, jakby miały się ten ruch odbywać samochodowy, więc nie zlecaliśmy tego i dlatego nie chciałbym się póki co skupiać na tych uliczkach, o tym zlocie do rynku, tylko skupić się na rynku, który ma przesądzić to tak naprawdę, jak będą wyglądać te wszystkie uliczki dochodzące do rynku i czy wychodząc, jak to woli.
Drodzy Państwo, mamy dylemat, panie zadający pytanie, muszę nas zapuścić na 10 minut, ale myślę, że powinniśmy mówić o projekcie budżetu, który jest na stole, prawda? Andrzej tutaj, kolega Andrzej poszedł w kierunku rzeczy, których akurat nie ma. Myślę, że na wnioski na korektę budżetu i zamianę poszczególnych pozycji, to przyjdzie czas raczej na sesji, jeśli takie wnioski padną. I to jest chyba jedyna możliwość, żeby coś wprowadzić. Natomiast wydaje mi się, że jak nie zdobędziemy 30 milionów słynnych na rynek łącznie z otoczeniem, no to w tej kolejności chyba najpierw powinno być centrum miasta zrobione, a potem uliczki przyległe, tak jak tutaj mówimy. Tak mi się wydaje, a nie odwrotnie, bo to by znaczyło, że kompletnie żeśmy utracili gradację ważności celów i pomysłów. Zgłaszał się pan radny Rutkowski, proszę bardzo.
Dziękuję. Ja mam takie dwa pytania. Doświetlenie, tam jest taka pozycja, doświetlenie przejścia. To jest jedno przejście i o które to dokładnie chodzi przejście. A drugie pytanie, ulica Browarna, tam jest 500 tysięcy złotych. Czy to ma być cała Browarna aż do ulicy Wielkowiejskiej, łącznie z tym wejściem tam po tych schodach, czy jest to tylko tak jak daleko, jak mieszkańcy mieszkają? Dziękuję.
Szanowni Państwo, póki co ulica Browarna jest wpisana w wydatkach majątkowych. Jeżeli miałaby to być inwestycja majątkowa, musielibyśmy uzyskać pozwolenie na budowę. Nie wiem, czy się uda uzyskać z uwagi na zdecydowane zwężenie w pewnym momencie, ale będziemy to forsować i uzgadniać z Zarządem Dróg Powiatowych, bo to Zarząd Dróg Powiatowych między innymi też jest jednym z organów opiniujących dokumentację w zakresie chociażby organizacji ruchu. Stąd też, drodzy Państwo, póki co jest to taka kwota na takie zadanie, które byśmy chcieli zrealizować w całości, ale trzeba być gotowym na to, że nasze zamiary mogą być zrewidowane i ewentualnie będziemy musieli się dostosować do środków finansowych, a więc zrealizować taki zakres, jaki byśmy chcieli. Drodzy Państwo, nie wiem, chcemy od stycznia przygotowywać tą inwestycję i wówczas odpowiem na wszystkie pytania. I może tyle. No, chciałbym, jeszcze nie wiem, czy byśmy mogli to realizować w procedurze może za projekty wybuduj. To wówczas na etapie wyłonienia wykonawcy byśmy, drodzy Państwo, przesądzili wówczas i to po stronie wykonawcy by było przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji tej budowlanej. Więc jest pozycja zasygnalizowana, którą chcemy zrealizować, ale tutaj skupiamy się póki co na bieżącym zakresie prowadzonych inwestycji, żeby je zakończyć do końca roku, a wówczas przystąpimy do nowych zadań. Wstępnie robiliśmy tylko rozeznanie, ile ta inwestycja może kosztować, więc jest to zrobione w sposób taki też powściągliwy i nie jest ta kwota zawyżona. Myślę, że zoptymalizowana i wystarczy, ale to dopiero pokaże przetarg. Bo to jest kwota oczywiście powyżej kwoty przetargowej. I to przejście, drodzy Państwo, no jedno przejście, od razu mówię, bo za kwoty są niestety takie, że jak dobrze pamiętam, może to kosztować między 70 a 80 tysięcy netto. Więc myślę, że to przejście jest najbardziej niebezpieczne, to jest przy ulicy Wróblewskiego. No tu na Dworcowej, tam jest to przejście, tam przy krzyżówce można powiedzieć, bo jest tam bardzo niebezpiecznie i tam kto wie, no tam jedno drzewo w ogóle zasłania bardzo mocno i ten postulat też Państwo wyrażali. Na Dworcowej przejście dla pieszych, ale zlokalizowane u zbiegu z ulicą, u zbiegu ulicy Wróblewskiego. Jest tam niebezpiecznie i tam chcielibyśmy w ramach poprawy bezpieczeństwa na ulicy Dworcowej, o którym właśnie Państwo też wielokrotnie mówiliście. Chcemy chociażby jedno przejście z tą Dworcową wzbogacić o to przejście, sygnalizację, o to doświetlenie. No bo jeżeli byśmy mieli zrobić to kompleksowo, no to czekam na propozycję, drodzy Państwo, o zabezpieczenie środków, bo na to potrzebne są ogromne pieniądze. I tu jeszcze raz wracam do pytania. No, szukaliśmy, drodzy Państwo, na podstawie realizowanych postępowań, uchwalonych planów, szukaliśmy, drodzy Państwo, nie ukrywam, dochodów, ale jeżeli mamy po stronie dochodów bieżących zdjąć pozycję 5 milionów złotych, to od razu mówię, że będziemy musieli ścinać absolutnie po stronie wydatków bieżących bardzo, bardzo dużo. Więc jest to, drodzy Państwo, budżet uważam, że mimo wszystko trochę optymistyczny, ale chciałbym, myślę, że jest to realny budżet. a po to się szacuje, żeby móc go zaplanować. I no, drodzy Państwo, no tak to w tym momencie wygląda. Pamiętam, drodzy Państwo, burzę też i emocje, które towarzyszyły, jak planowaliśmy opłatę planistyczną na 2023 rok. Tylko wyobraźcie sobie Państwo teraz, gdybyśmy nie zaplanowali tej opłaty, to ile zadań, jakie zadania byśmy nie realizowali. A no, po mojej stronie jest jakby realizowanie budżetu i wykonanie. I wszystko musi się odbywać z rozsądkiem. I no, będą pewne korekty jeszcze bieżącego pewnie budżetu, o czym będę Państwa też informował i prosił o decyzję. No ale taka jest sytuacja i reagujemy na bieżąco. I tak bardzo Państwu dziękuję, że co miesiąc macie Państwo wolę i chęci i zrozumienie do tego, żeby korygować budżet o to, co w danej chwili uzgadniamy i chcemy zrealizować. A wiele kwestii dotyczy dofinansowań, na które musimy wyłożyć wkład własny, środki na wkład własny. Dlatego taka propozycja.
Dobrze, proszę Państwa, pan radny Tomasz Giełda, proszę.
Dziękuję za głos. Ja panu podwiszczę, chciałbym przede wszystkim, znaczy jakiś kolega tutaj Rutkowski mówił o lampach, nawiązanie do tego, chciałbym, żeby ktoś przemyślał, czy nie warto na Dworcowej po stronie PKO od szarych szeregów dołożyć lamp w stronę chodników, to bo nam jest bardzo ciemno. Słucham? No oprawy po stronie chodników, no bo te chodniki są krzywe, tam jest naprawdę bardzo ciemno. To przy okazji. Później chciałbym na sprawie tej promocji, jakby pan się zwrócił do STK z informacją, to jest mój taki wniosek, żeby nam panu podesłali, a pan nam przekaże informacje na temat oglądalności, bo badania prowadzą, bo oni muszą to prowadzić. To bym prosił. A mimo wszystko i tak, znaczy ja to raz oglądałem przez parę minut, specyficznie pod lektorki jakieś tam było, ale to kwestia upodobań, ale ja też twierdzę, że znaczy nie wierzymy tego, ale że to, że inni mają, nie znaczy, że my musimy mieć. Ja bym wnioskował za zdjęcie środków na STK i na nasz głos poznawczy, którego z kim rozmawiam, nic tego nie czyta, także nie wiem, jaki to jest efekt. I to samo nie trafia do mnie argument, że inni mają. No, inni mają co innego, my nie musimy mieć. Także ja bym taki wniosek złożył. Dziękuję.
Dobrze. Pan radny Wojciech Tutkiewicz, proszę.
Dziękuję za głos. Ja tylko szybko do tej kosiarki wrześniowej dodam jedną rzecz, bo tutaj sprawdzam, jak najbardziej te kosiarki się znajdują i za mniejsze kwoty i za podobne. Też znajduję informacje i za większe rzecz. Znajduję też informacje o temacie gwarancji, że najczęściej dla użytku, nazwijmy to komercyjnego, jest to rok, czasem dwa, jest niewielki. Ale przede wszystkim myślę, że jak najbardziej temat warto zamknąć, ale zamknąć z taką prośbą do pana burmistrza, abyśmy otrzymali informację, jaka to kosiarka jest planowana, jaki konkretnie model, bądź jakie modele, nad czym się tak naprawdę będą rozglądali zleceniodawcy nam tego, żeby to było w projekcie budżetu, bo prawdopodobnie już mniej więcej wiedzą, co są, więc myślę, że mamy też 16 dni czy 15 do sesji budżetowej. Ja chciałbym, żebyśmy jednak zobaczyli takie informacje, czyli jakie konkretnie mniej więcej modele są brane pod uwagę, że ta kwota wynosi 200 tysięcy, a nie 92 na przykład. Także to, ale teraz już konkretnie do pytań chciałem. To znaczy, podatek od czynności cywilnoprawnych w zeszłym roku też go planowaliśmy na ten budżet z tego roku na 2 miliony złotych. Wtedy też myślałem, że tak powiem my, ponieważ jako klub radny wtedy też się do tego odnosiliśmy, że według nas to jest nierealne i faktycznie te 2 miliony nam się nie uda, bo szacowane było według tego samego popisania w opisówce na 1 300 000. Teraz szacujemy, że będzie to 1 900 000 i tak zupełnie chciałbym wiedzieć, dlaczego takie szacowanie, skoro wiemy, że w zeszłym roku przeszacowaliśmy, a teraz znowu idziemy tak odważniej, że tak powiem, czyli z opisówki strona 10 podatek od czynności cywilnoprawnych szacowana kwota 1 900 000. Opłata planistyczna, tu nie pytam oczywiście, o punkt 14 dochody z majątku gminy, to znaczy nieruchomości przygotowane do sprzedaży. Ja chciałem zapytać, czy już na ten moment coś wiemy? Jak mogę tylko dokończyć, bo już skończę. Czy mamy jakąś pewność co do tego, czy to jest tylko po to, aby zbilansować z nadzieją, że ktoś to kupi, czy być może coś będziemy mieli? Strona 40, też chciałem spytać zapisówki, to o co pytał tutaj wiceprzewodniczący radny Andrzej, o tą budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 307. Ja byłem na zebraniach społecznych, które mi się tutaj informacje być może pomieszały. Chciałem się dowiedzieć, czy to ta kwota 155 tysięcy, jaką przeznaczymy, to ona będzie na projekt, czy to będzie też na wykonanie i czy to będzie ze współudziałem z drogami wojewódzkimi. I następnie chciałem zapytać o pozycję, która jest niżej 50 tysięcy złotych na budowę chodnika w miejscowości Dobra Dokumentacja. Ja bo mam ze sobą wnioski do budżetu, jakie składałem w ostatnich latach, od roku 2020 składałem o to, aby do budowy chodnika w Dobrej przystąpić, gdyż z tego co z informacji, które miałem, była wtedy dokumentacja łącznie chyba z pozwoleniem i tutaj gmina bodajże wchodziła w jakieś próby rozmów z powiatem i chciałem zapytać, czy to, że robimy dokumentację oznacza, że ta dokumentacja się po prostu już nie jest aktualna i to pozwolenie? I jeszcze o kwestie ze strony 42 doświadczenia dla przejścia dla pieszych, to już mam odpowiedź, wiem już, które przejście, więc o to nie pytam, ale chciałem zapytać o opracowanie dokumentacji projektowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej. Tu mamy dokładnie kwotę 78 500 i chciałem zapytać, czy tutaj coś już się dzieje konkretnego, że mamy tak uszczegółowioną tą kwotę, że taki tutaj dokładny detal poszedł. Także tak, na tą chwilę wszystko. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Pan radny Giełda jeszcze chciał.
Mogę.
A chwilę, dogrywka, czy to była dwocem pan radny Giełda? To proszę.
Chciałem powiedzieć tylko, żeby się nie sugerować tymi okresami gwarancji rocznymi, dwuletnimi, ponieważ jak my to żądamy pięciorocznie, oni są po prostu wliczą to w cenę zwyczajnie. Jak takie urządzenia kupuję, mamy po 10 lat, gdzie standardowe jest 2, także jeżeli to żądamy 5, to będziemy mieli 5. No oczywiście zapłacimy, no miejmy świadomość, ale droga słowa Darka są tu cenne, że taki okres 5-letni powinniśmy, bo my nie wiemy, czy po roku to się nie rozsypie, a wydatek jest duży. No tak, dziękuję.
Tak, to w kolejności teraz Państwa jeszcze? Nie ma chętnych już, nie. A jeszcze pan burmistrz na ten wątek, na te wątki pana Wojciecha już wszystkie, Zgiewicza, wszystko. No projekt OPS-u, właśnie tu była ta wątpliwość o dokładne oszacowanie tego wydatku i o zbilansowanie tego miliona w ramach odporności, czy my to już mamy skonsumowane, czy to jest tak zwana resztówka z tego miliona i dlatego ta kwota tak wyskoczyła. Czy mamy tutaj wiedzę, czy po prostu jest to, krótko mówiąc, pozostałość po milionie i dlatego taka kwota jest dokładna. Tu jakby nie wiem.
Szanowni Państwo, przez Państwa jakby pytania odnośnie tego chodnika, tej ścieżki, mówimy o ścieżce, o stacji Orlen do skrzyżowania w Wygodzie. Ja już sam, drodzy Państwo, nie ukrywam, że zwątpiłem, bo ta pozycja już jest w budżecie tegorocznym. Tylko wiemy, że nie będzie wykonana w tym roku, bo nie została podpisana umowa z wykonawcą, z projektantem i będziemy, drodzy Państwo, to zadanie musieli kontynuować w przyszłym roku, więc to zadanie jest już powieleniem tego, co już było wcześniej zaplanowane. To jest po pierwsze. I ona, jakby ta inwestycja, środki są z przeznaczeniem na dokumentację, a ma być, drodzy Państwo, wszystko wypracowane wspólnie z inwestorem, bo my, i to Państwu już wielokrotnie mówiłem, projektujemy wraz z zabezpieczeniem gruntów, a dlatego, że jeżeli będziemy to jako gmina zabezpieczać grunty, no to właśnie, żebyśmy posiadali tą dokumentację, a żeby ją później sprezentować inwestorowi, który wybuduje tą ścieżkę, bo takie są założenia, takie są podpisane porozumienia. Już nie pamiętam, czy to był maj, czy czerwiec, kiedy Państwu bardzo szczegółowo o tym mówiłem. Więc tutaj naszym zadaniem jest właśnie przygotowanie dokumentacji do tej ścieżki. To jest jedna kwestia. W sprawie OPS-u jest to zadanie już realizowane w tegorocznym budżecie. kwota miała być chyba 150 tysięcy i pochodzi też z tych środków wybranego konkursu. I wiemy, że akurat w takiej kwocie nie zostanie wykonana no to zadanie, bo jest ono etapowane i to jest kontynuowane, więc te zadania, które jakby wiemy i mamy pewność, że one się wydłużają w czasie i nie zostaną uzgodnione, a tu chodzi o dokumentację i nie uzyskamy pozwoleń niezbędnych, więc po prostu już wpisaliśmy te pozycje i kontynuujemy, więc prace odbywają się, jeżeli chodzi o dokumentację budowlaną. Drodzy Państwo, kwestia chodnika. No, drodzy Państwo, zabezpieczamy część jakby środków. Czekam cały czas na odpowiedź ze strony powiatu, bo zwróciliśmy się, o czym Państwa też informowałem, chyba w miesiącu sierpień, że wystosowaliśmy pismo do powiatu, ażeby wspólnie przygotować dokumentację. Musi być przygotowana, bo tamta jest już absolutnie nieaktualna i też zmieniły się przepisy, więc nie ma czego rachować w ogóle. Stąd też, a to jest zadanie powiatowe, tylko chcemy w jakimś stopniu wyręczyć powiat albo przyspieszyć budowę chodnika, bo takie są tutaj apele i wnioski Państwa radnych i mieszkańców. No ale czekam na ruch ze strony powiatu, który jest zarządcą drogi powiatowej i to jest uzależnione pomyślność tego przedsięwzięcia od decyzji, które mam nadzieję też starostwo podejmie. Kolejną kwestią jest, oczywiście tutaj pan radny Giełda ma absolutną rację, podam na przykładzie chociażby zakupu przez jedną gminę zakupu autobusów, które właśnie poprzez te nie samo dostarczenie autobusu, ale ten aspekt serwisowy został przeszacowany na przykładzie jednego pojazdu nawet 800 tysięcy złotych. Więc, bo tam zrobiono po prostu full wypas, więc naprawdę bardzo mocno to przedraża i to trzeba wyważyć. I tu wrócę jeszcze do pytania Państwa radnych. Analiza była robiona przez pracowników ośrodka sportu i będzie, drodzy Państwo, przygotowywana specyfikacja. My w przetargu nie możemy wskazać marki, producenta takiego sprzętu. Musi być to w sposób taki zobiektywizowany i będzie tak zrobione, ale no, te analizy były robione oczywiście na przykładzie poszczególnych egzemplarzy, więc Państwu udzielę taką informację, jakie są brane w ogóle pod uwagę. No i myślę, że tutaj dużo do odpowiedzenia ma OSIR, żeby no, przeprowadzić to postępowanie przy naszej pomocy, jeżeli chodzi o tą czynność czysto formalną, bo będziemy chcieli udostępnić naszą platformę zakupową, bo nie ma sensu dla jednostki zakładać odrębnej platformy, więc udzielamy dotacji. Zamawiającym jest OSIR, ale my wspomagamy go w tych czynnościach, więc na pewno co do wyboru kosiarki będzie to musiało być zrobione po otwarciu ofert, przeanalizowaniu ofert, które do nas wpłyną i wówczas będziemy mogli powiedzieć więcej, więc ja też bym prosił, żebyście Państwo to potraktowali w taki sposób, że no, nikt nie chce wydać pieniędzy na coś, co ma być niefunkcjonalne. No, ma ten sprzęt poprawić komfort pracy, ale i komfort wszystkim użytkownikom, czyli zawodnikom, bo rzeczywiście jest problem. No i tyle. No, nie będę wyręczał, drodzy Państwo, pracowników OSIR-u, klubu. Naprawdę w temacie koszarki podzielam Państwu wystarczająco i tylko od Państwa uznania zależy, czy to ta pozycja ma pojawić się w przyszłorocznym budżecie, ale do tego Państwa namawiam, bo rzeczywiście jest taka potrzeba. Panie radny, jeszcze jakieś pytanie, bo nie ukrywam, że nie notowałem, tylko... A opłata jeszcze cywilnoprawna, tak? Drodzy Państwo, ta opłata planistyczna
Cywilnoprawna, czyli transakcja.
Są to, drodzy Państwo, pewne pochodne od tych czynności właśnie związanych z nieruchomościami. I między innymi dotyczą to planowanych inwestorów, którzy mają zawitać do naszej gminy. Żebyśmy mogli w ogóle wszcząć procedurę nałożenia opłaty planistycznej, musi dojść do obrotu nieruchomością. W przypadku tej nieruchomości w obrębie Cieśle doszło do obrotu prawnego, ale nie finansowego. Ale to już jest i tak dla nas satysfakcjonujące, więc dlatego wszczęliśmy zawczasu to postępowanie administracyjne nałożenia opłaty planistycznej w takiej wysokości i teraz będziemy to egzekwować. Ale nie doszło do czynności tej finansowej, stąd nie ma wykonania chociażby też pozycji tej właśnie, o której Państwo mówicie, ale jest w jakiej wysokości?
Na 30 września jest 1 160 000.
No. Więc, drodzy Państwo, szacujemy, że na pewno też w przyszłym roku, że to wpłynie, jeżeli nie, to w przyszłym roku też chcemy uwzględnić. Znowu w myśl zasady, że, drodzy Państwo, jeżeli mamy zmniejszyć ten dochód, to proszę też od razu wskazać mi zmniejszenie, zredukowanie wydatków, ale nie w postaci, że zrezygnujemy z umowy z jakąś redakcją czy z telewizją, bo to są kwoty naprawdę bardzo małe w stosunku do tego, o czym mówimy teraz. Proszę, żebyście Państwo patrzyli na budżet w sposób też całościowy, bo mówienie o postulatach i potrzebach konkretnych poszczególnych ulicach, drogach, które mają być zrobione, a jednocześnie może w sposób niewypowiedziany wskazywanie, że coś zostało przeszacowane w uzyskaniu dochodów, to Państwu mówię, zostało wszystko w taki sposób zaplanowane, żeby można było zrealizować wydatki w stopniu minimalnym.
Dobrze, podsumowując tą nieszczęsną kosiarkę, bo to już naprawdę sporo czasu to trwa, ustalmy, proszę Państwa, że radni, Panie Burmistrzu, otrzymają taką informację w postaci planowanych parametrów no muszą być parametry, bo nie można, chyba że przykładowo podane oczywiście marki, typy, modele i tak dalej, to tylko przykładowo, na podstawie których natomiast muszą być parametry brzegowe do ewentualnego przyszłego przetargu, bo w przeciwnym razie to my się nic nie dowiemy odnośnie szerokości koszenia, nie wiem, ilości noży, mocy silnika, cuda, nie wiadomo co jeszcze. No to też No więc to się mówmy, szefostwo firmy niech nam przedstawi, jak to szacowało, patrzyło, jakie parametry, jakie założenia i dlaczego, krótko mówiąc, tak tanio to wyszło, a jak Państwo radni zawnioskują o zdjęcie albo tego zadania, albo pewnej kwoty, to wszystko jest do przegłosowania na sesji, bo taka procedura jest. A dzisiaj możemy podyskutować, co było gdyby, więc umówmy się odnośnie kosiarki, a odnośnie cywilnoprawnej, no to Państwo wiedzą, że to jest ta opłata 2% od transakcji przy akcjonariuszu realnym. To jest sporo, ale skoro tak to zostało podane i oszacowane, no to rozumiem, że autorzy tego projektu, osoby fizyczne 1 200 000, osoby prawne 700 000, więc mają wiedzę o tym i zakładają, że pewne transakcje solidne na rynku bukowskim wystąpią. To tyle, kto w kolejności jeszcze z Państwa. Kolega Paweł.
Ja takie dwa pytania. Cieszy bezpieczeństwo publiczne, cieszy oczywiście zakup nowego samochodu, ale takie małe wątpliwości, czy to nie jest za mała kwota zabezpieczona, czy będziemy szukać. Jeszcze, czy mamy jakieś rozmowy, bo to jest praktycznie 400 tysięcy, to jest 30% raptem, no 30% ceny samochodu, a dofinansowania są w granicach 70, a to zwiększyłem, bo to przeważnie były 40, tam 50, 60. No dobrze, i jeszcze jedno, też stawsze, tak, mamy też kwotę 100 tysięcy zabezpieczoną. Wiem, że to jest mało i czy to już jakieś dofinansowanie są pewne, czy to cały czas jest wniosek rozpatrywany? Dziękuję.
Jeżeli chodzi o sprawę, to wniosek nie jest rozpatrywany, bo wniosek nie został złożony, bo jeszcze nie było naboru, to po pierwsze. Przygotowujemy się właśnie do naborów w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych i przygotowujemy dokumentację na te sprawy. a żeby móc przygotować dokumentację, między innymi trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne, więc jest to procedura długotrwała i stąd po raz kolejny jakby przepisujemy na przyszły rok to zadanie i absolutnie 100 tysięcy nie jest wystarczającym nakładem finansowym na zrealizowanie renowacji stawu, jest to na dokumentację. Więc, a że ten staw jest najbardziej skomplikowany, bo jest bardzo blisko między innymi drogi i drogi powiatowej, no więc i też stosowne. Nie jestem projektantem, drodzy Państwo, tak zostało to oszacowane i też tak te środki chcemy wykonać, miały być w tym roku, to chcemy wykonać w przyszłym roku. I wniosek właśnie przygotowujemy się do naboru. Pytanie, czy to się uda w pierwszym naborze, czy w drugim. Mają być takie właśnie nabory i to Metropolia Poznań przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim organizuje taki konkurs, na który będziemy właśnie składać ten wniosek, na które mam nadzieję środki są zabezpieczone, bo będzie to projekt kluczowy i ten jakby alokacja na gminę Bóg jest już jakby wskazana w strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych, które mają obowiązywać dla obszaru funkcjonalnego miasta Poznania. To tak wygląda. Jeżeli chodzi o tą dotację na samochód. Drodzy Państwo, intencją wprowadzenia tej pozycji do budżetu była jedna rzecz. Myślę, że jest to chyba ostatnia okazja, żeby w ogóle zakupić wóz bojowy o w ogóle takich gabarytach, o takich wydajnościach, czyli średni wóz bojowy. Jest między innymi dedykowane temu dofinansowanie, gdzie, jak tutaj słusznie radni już zauważyli, zabezpieczona wysokość opiewa mniej więcej na kwotę właśnie 30% wartości pojazdu, który chcielibyśmy kupić. Dlaczego no nie Pruszewa? No bo w tym roku został zakupiony, dostarczony do OSP Bóg. Mamy tylko dwie jednostki w krajowym systemie i tylko możemy złożyć wniosek, a jest to konkurs ogłaszany przez marszałka w ramach działania 2.5 na właśnie tego typu sprzęty dedykowane do jednostek, dla jednostek OSP z krajowego systemu, więc wyboru dużego nie mamy. Możemy, drodzy Państwo, odstąpić, ale intencją, myślę, jest to, żeby w ogóle pozyskać wóz bojowy do gminy, a docelowo w jaki sposób by miało być to rozdysponowane, najważniejsze, żeby był, bo uważam, że jest to ostatnia szansa na pozyskanie tego typu pojazdu, bo takich naborów już, drodzy Państwo, nie będzie. Myślę, że sama wysokość tego dofinansowania mówi sama za siebie, a wiemy też, jakie są potrzeby. Wcześniej Pan Przewodniczący wspomniał o remizach. Planujemy oczywiście przygotowanie dokumentacji w przypadku Nieprzyszewa, nabycie nieruchomości pod budowę remizy. Jest to niestety wszystko długotrwałe, no ale musimy planować, mimo tego, że jeszcze nie mamy na horyzoncie żadnych źródeł finansowania remiz, ale dokumentacyjnie musimy się przygotowywać, więc ale póki co skupiamy się teraz na doposażeniach, a myślę, że też przyjdzie czas na zadbanie o infrastrukturę, o obiekty, które no już wymagają, te istniejące wymagają niestety nakładów na remont, chociażby remiza w Buku, jak już Państwu wspominałem, też zatykający dach w Dakowach Suchych. To też będziemy chcieli planować i realizować, ale zobaczymy, bo dochody bieżące są jakie są.
W ramach dopowiedzenia tylko szybciutko, proszę Państwa, budowa ciągu pieszo-rowerowego. Miałem nadzieję, że Państwo doczytaliście w UPF-ie, to jest dokładnie w punkcie 14 na lata 2023-2024 i cały wydatek 155 tysięcy jest przeniesiony na rok 2024. Komentarzem następującym. Inwestycja ta realizowana jest na podstawie porozumienia z ZDW w Poznaniu oraz inwestorem prywatnym. Koszty związane z budową ciągu pieszo-rowerowego pozostają po stronie inwestora prywatnego. Zadaniem gminy jest opracowanie dokumentacji projektowej. Wszystko tu w komentarzu mamy, wypadało doczytać i już by nie było pytań. Ale to tak gwoli przypomnienia, że mamy w materiałach. Pan radny Kowal.
Dziękuję.
kwestii do powiedzenia, no bo tu kolega, że tak powiem, o moje podwórko zapytał, czyli dokumentacja na chodnik dobrej. No warto tu przypomnieć, że w 2018 roku był projekt, było porozumienie gminy z powiatem na budowę. To był projekt budowa chodnika i w Szczecinie i w Dobrej, na który akurat wtedy zabrakło chyba gminnych środków. Nie wiem, dlaczego nie było to w kolejnym roku kontynuowane, gdzie już my urzędowaliśmy. Zwracałem wtedy uwagę, niestety dokumentacja leżała wtedy po stronie gminy, wykonanie i koszt, który był, nie wiem jaki był, niestety te środki nam przepadły. Także teraz wydajemy 50 tysięcy. Zapewnień, które usłyszałem, zresztą wszyscy usłyszeliśmy już na komisjach, chodnik miał powiat robić przy okazji nakładki odcinków wjezdnych między Piekarami i Dobrą Sztyfiniem. No ze smutkiem, panie burmistrzu, ale to już kwestia po pana stronie w odpowiedzi na interpelację z tego roku, w których prosiłem o wskazanie pism, jakie gmina wystosowała do powiatu, bo nie zostały wskazane żadne pisma, czyli gmina się nie odezwała po prostu do powiatu w tej sprawie i to musi być powiedziane. Na początku tego roku mogę panu podesłać, też na BIP-ie na pewno jest. Jest na pewno. Także mam nadzieję, że był pan wielokrotnie, co roku, po dwa razy na spotkaniach wiejskich. Dokładnie pan wie, co pan obiecywał. Mam nadzieję, że ta kwestia zostanie w końcu rozwiązana, bo jeśli mieszkańcy jadą sobie ze Strzępinia do Niemierzy i widzą ścieżkę pieszo-rowerową w takich miejscowościach, a w miejscowościach takich jest droga powiatowa, nie ma chodnika, no to jest śmiech na sali. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, skierowałem do starosty w tym roku pismo. Wcześniej odbywała się korespondencja mailowa kierownika od inwestycji w zakresie właśnie zarządem dróg powiatowych, w zakresie tej dokumentacji. Uchwała, która miała przekazać zarząd gminie nad realizacją inwestycji, dotyczyła roku 2018. Proszę sprawdzić tą uchwałę, czy ona jest aktualna. Nie pojawiła się też, drodzy Państwo, póki co inicjatywa podjęcia takiej kolejnej uchwały. To jest po pierwsze, nie było woli ze strony powiatu na wydatkowanie środków budowy chodnika, bo nie było to zasadnym. Kolejna kwestia, pan również kierował petycję do powiatu i wskazywał pan szereg różnych inwestycji. W odpowiedzi pan nie uzyskał akceptacji na budowę chodnika w Dobrej, więc proszę nie mówić, czego ja nie zrobiłem, jeżeli chodzi o powiat, ale również pan też nie przekonał powiatu do tej inwestycji. Mimo to pojawia się pozycja w budżecie na przyszły rok i gmina będzie zdeterminowana, żeby przynajmniej zabezpieczyć inwestycje w dokumentacji i na tej podstawie, drodzy Państwo, mam nadzieję, że wyegzekwujemy to, żeby powiat się zdecydował i zechciał realizować inwestycje. Jeżeli będziemy wszystkich z wszystkiego wyręczać, to poproszę też o kolejne pozycje i dochody bieżące w budżecie.
Dobrze, drodzy Państwo, ktoś jeszcze? Pan Przewodniczący, proszę bardzo, Piotr Górański.
Jeśli chodzi o Kosiarkę, Szanowni Państwo, większość z Was ma kontakt z trawą, ale to są trawniki przydomowe, to są trawniki ogrodowe, to są trawniki w formie łąk, ale tak naprawdę nikt z Was nie ma boiska. I oczywiście, gdybyśmy zapytali fachowca, to on by przekierował na firmę, którą reprezentuje i to już była stronnicza opinia. Natomiast powinniśmy zaufać pracownikom i dyrektorowi OSIR-u, którzy przez wiele lat, wiadomo, pana Wasiaka i jego owiec już nie ma od lat, a te trawniki w formie boisk, one są bardzo często użytkowane i w sposób dosyć trudny dla tej rośliny, dlatego też trawnik musi być otoczony wielką opieką. Uważam, że ta inwestycja to by nie było wyrzucenie pieniędzy i jestem jak najbardziej za. Jeśli chodzi o promocję, ja mam blisko 5 tysięcy znajomych na samym Facebooku i nawet z całego świata dostaję informacje, które są zachwytem i uznaniem dla tego, co się dzieje na terenie naszej gminy. Nawet tutaj przed posiedzeniem dzisiejszym, które zanim się rozpoczęło, pojawił się facet, którego nawet nie znałem, mieszkaniec Poznania, chyba w wieku Tak, taki emeryt, ale bardzo taki ogarnięty, kulturalny. Wszedł, chciał zapytać, co tu się dzieje, oczywiście taktownie, i powiedział, że pochodzi z powiatu kościańskiego, Szczępinia, i mówi, coraz więcej powiatów i miejsc, w których miejscowości, w których ma kontakt, naprawdę są też bardzo zachwyceni i bardzo dobrymi relacjami, które buduje burmistrz z mieszkańcami, i tym, co u nas atrakcyjnego się dzieje, i to w mediach można też sobie obejrzeć, zobaczyć, posłuchać i nawet przełożyć to na swoje regiony. Także dziękuję bardzo.
Pan radny Wojciech Duszkiewicz.
Dziękuję, myślę, że zamknęliśmy temat kosiarki, ale tak jak powiedział Wam Przewodniczący, każdy z nas ma kontakt z trawą, każdy też ma kontakt z Googlem chociażby i każdy może sprawdzić, i my chyba ustaliliśmy. Chciałem zapytać o coś innego jeszcze. Tu jeśli się powtórzę, to przepraszam, jeśli to było gdzieś zapisane, ale po prostu chcesz, by to tutaj to coś padło. Trochę nie do końca jakby rozumiem. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, opłata abonamentowa hydrantów 200 tysięcy złotych. No i przy okazji ten program Aquarius. Tutaj troszkę zniesienia większego informacji jeszcze podania. Dziękuję.
To jest ten, drodzy Państwo, to oprogramowanie, które już wcześniej o nie pytaliście Państwo, i ta informacja była Państwu udzielana. Jak dobrze pamiętam, chyba że się mylę. Więc no nie powiem Państwu z głowy, bo ja nie obsługuję tego programu, ale on właśnie dotyczy tego obsługi. No to jest obsługa, więc no udzielimy ponownie, ale też no wybaczcie Państwo, że no nie wszystko mam w głowie. Drodzy Państwo, między innymi wynika to z taryfy, która obowiązuje, i jest opłata, i to zostało też tak w taki sposób regulowane, że jeżeli chcemy poprawić stan hydrantów, to muszą one być odpowiednio konserwowane, utrzymywane, i tutaj też myślę, że do końca roku to o co prosiliśmy Zakład Gospodarki Komunalnej, aby naniósł wszystkie hydranty na mapę. To zostanie też przekazane przede wszystkim za naszym pośrednictwem, przekazane to jednostkom Straży Pożarnej, bo między innymi do ich dyspozycji ma być, oni mają posiadać tą wiedzę. No niestety takie są kwoty. To jest temat, który już pierwotnie mnie również osobiście zbulwersował, ale no takie są stawki. I tego no nie wszystko, bo ma być to, jest wynikiem po prostu obowiązującej taryfy. Ale to też wynika z regulaminu po prostu, który jest też przez Państwa poniekąd zatwierdzany.
Dobrze, tu radna nasza Anna jeszcze dopytuje. Ja też nie uzyskałem do końca informacji, czy mamy rozliczony ten milion z rosnącej odporności i czy ten ostatni wydatek na projekt OPS-u to jest końcóweczka do miliona, czy mamy jeszcze tam jakiś zapas finansowy? Mamy tutaj wiedzę, panie burmistrzu, czy nie na ten moment?
Jeszcze, drodzy Państwo, do końca nie jest rozliczone, bo właśnie chodzi o dokumentację na siedzibę OPS-u. Wydłuża się to, ale też tutaj nie ma żadnych obostrzeń, limitów czasowych. Jak dokonamy wydatkowania tych środków, to wystarczy zwykłe sprawozdanie skierowane do Urzędu Wojewódzkiego. Nie wiem, czy już poprzez te zrealizowane wcześniej zadania te sprawozdania nie były jakby systematycznie, czy jedno, tego już Państwu nie powiem z głowy, zweryfikujemy, ale na pewno już środki są wyczerpane. To znaczy są przeznaczone i już nie ma jakby oszczędności kwoty wolnej, bo przecież jak Państwo pamiętacie, ta kwota była przy Państwa woli decyzyjności rozdysponowywana. Też to pismo, które kierowałem, wskazywało te konkretne zadania, między innymi zakup sprzętu sportowego na potrzeby OSIR-u czy szkół podstawowych. Takie zadanie też się tam pojawiło. Więc w przyszłym roku myślę, że już definitywnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a więc i zakończeniu tej pozycji siedziby, projektowania siedziby OPS-u, będziemy mogli, drodzy Państwo, finalnie powiedzieć, że rozliczyliśmy się z tej nagrody.
Dobrze, dziękuję. I wrócimy jeszcze do... Tak, pan Dariusz jeszcze, proszę. No można, bo ja chciałem już wrócić kosiarki. Kosiarki nie. Natomiast proszę bardzo.
Dziękuję za udzielenie głosu. Tu dużo było mówione na przyszłoroczny budżet i obecny, także place zabaw. Ja mam taką prośbę. Ja składałem już wielokrotnie o plac zabaw przy ulicy Lipowej w Buku. Jakoś to nie udało się załatwić, ale na przykład są place zabaw, gdzie dzieci jest bardzo mało, znikoma ilość. Albo choćby plac zabaw na Pawłówku, gdzie całodobowy jest oświetlony. A tam, nie wiem, dziecka nie widziałem. Więcej chyba racjonalizmu, a nie to, że komuś tam się chce. Bo naprawdę całą dobę ten plac jest oświetlany, zabaw, to są ogromne pieniądze. To nie są tam 2 złote na dzień, ale o wiele więcej. A ma powstać na folwarku, nie wiem. Dziękuję.
Tak, panie burmistrzu, to...
Ja tylko wspomnę, bo...
Uzupełniająca lokalizacja Górka Wieś, czy to jest folwarczne, czy to jest...
Tak, drodzy państwo, i bardzo bym prosił o konsekwencje w podejmowaniu decyzji. Dlaczego przejęliśmy od KOWR-u grunt procedowany między innymi od 2016 roku? Decyzja o podjęciu takich starań obligowała, drodzy państwo, gminę do wydatkowania środków na zaadoptowanie tego gruntu na cele między innymi placu zabaw. Wówczas przedłożona chociażby dokumentacja do KOWR-u opiewała na kwotę 180 tysięcy złotych. I to jest, drodzy państwo, konsekwencja decyzji podejmowanych wcześniej. Ja muszę wykonać, żeby nam ten grunt nie został odebrany w przeciągu chyba, jak dobrze pamiętam, 5 lat. Nie powiem państwu z głowy, czy 10. Jest trwałość i przyjdzie kontroler i powie, nie zostało miejsce przeznaczone do celu wskazanego, kiedy trzeba było nabyć. Drodzy państwo, nie chcę się państwu z tych kwestii, przepraszam, tłumaczyć, mnie to trochę emocjonuje, dlatego że naprawdę jest wiele różnych zadań. Czuję naprawdę, że mamy brak obsady też kadrowej i naprawdę wiele pracy spoczywa na moich współpracownikach, na mnie. I czasami, drodzy państwo, proszę i zachęcam, żeby bardzo skrupulatnie przeglądać i zapoznawać się z dokumentacjami. Bo ja państwu mówię z potrzeby państwa, aby pytań wyjaśniam i szczegółowo mówię, ale no to też, drodzy państwo, jest konsekwencja wcześniej podjętych tych decyzji. I myślę, że tutaj nie chciałem nikogo obrazić, ale też bym prosił państwa, żeby no nie kierować takich pytań, które już były wcześniej naprawdę stosownie wyjaśniane. No bardzo przepraszam za to, że zwracam w jakimś stopniu uwagę, no ale mi też niepotrzebnie się udzielają emocje w tym momencie.
Mogę? Ja nie mam na celu się obrazić, ale emocje proszę zachować, bo nie o to chodzi. Teraz tak. Dobrze, skoro tak musimy postawić praw, dobrze. To dlaczego się pan światła na probówku całą dobę? Na placu. Nie wiem. Czy tam w nocy się dzieci bawią? Będę też może prawie złośliwy, ale... Są ogromne koszty dla gminy.
Tak, panie radny. Wiele placów zabaw w sołectwach powstaje jakby... jest wynikiem współdecydowania wszystkich mieszkańców podczas zebrania wiejskiego. Przykład chociażby placu zabaw w Dobrej. Czy jest codziennie, o każdej godzinie użytkowany przez najmłodszych mieszkańców? Stoi pusty, panie radny? Do czego zmierzam? Jest ten plac zlokalizowany przy stawie. Na logikę dla mnie od razu wskazuje potrzeba, żeby było miejsce doświetlone, dlatego że jeżeli plac ma być dostępny, a więc i furtka ma być otwarta, drodzy państwo, która jest, mówimy o tym przy wiacie, te urządzenia i ten plac... No przy wiacie, tak? No drodzy państwo, można furtkę zamknąć, gasić światła i nie będzie problemu. Ale jeżeli ma być otwarta furtka prowadząca na ten teren rekreacyjny, to z uwagi na obecność stawu musi być oświetlenie ze względów bezpieczeństwa. Tak. Drodzy państwo, jest to zlokalizowane przy stawie i trzeba podejść do... Akurat tu będę... To miejsce akurat, drodzy państwo, możecie wskazać inne miejsce, owszem, ale przy stawach powinno być notorycznie zapalone. Nie moją odpowiedzialnością jest to, że utworzono taki teren rekreacyjny. uważam, że dobrze, bo ja akurat skorzystałem wielokrotnie z wydarzeń organizowanych przez sołectwo i rzeczywiście miejsce przyciąga i integruje mieszkańców. Więc to jest, drodzy Państwo, jakby kwestia załatwiona, oświetlenie jest, plac zabaw jest, musi to być, drodzy Państwo, ze względu już bezpieczeństwa, bo ja sobie tego inaczej nie wyobrażam. A z trójkami jest, drodzy Państwo, w ten sposób, że no trzeba dotrzeć do pewnego punktu, żeby się mogło zapalić, a nie daj Boże, ten punkt będzie przy brzegu stawu.
Na bezpieczeństwie, Darku,
no nie możemy sobie na to pozwolić.
Na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać, bo jeśli będzie jakieś zdarzenie losowe, no to będziemy dyskutować na tej sali, co się stało, że się stało i dlaczego się nie paliło. Więc ja osobiście uważam, że oczywiście powinniśmy oszczędzać je rozsądnie, no bo przecież mamy basztę, mamy inne stawy, które są też podoświetlane. Trudno powiedzieć, dzisiaj pewnie w tych warunkach nie powstałyby rekreacyjne urządzenia przy stawie, bo to nie te przepisy, ale skoro kiedyś już wybudowano, no to musimy to teraz pielęgnować. Proszę Państwa, wróćmy jeszcze tutaj do apelu radnego Korbasa, który dopytywał jeszcze, Panie Burmistrzu, o taką rzecz, czyli mamy taką pozycję jak środki uzyskane z progu WRPO i inne po stronie dochodowej. I teraz jest oczywiście pytanie, czy te wszystkie wymienione, które mamy tutaj w kilkunastu punktach odnośnie na przykład ogrodowej, strzeleckiej, kwiatowej, szkolnej i tak dalej, na ile to są tabliczki rządowe rozdzielane poprzednio dość gremialnie i ochoczo, a na ile to jest gwarancja środków na podstawie bądź wniosków dopiero, bądź porozumień i deklaracji, no bądź co bądź w większości po stronie rządowej. To prosilibyśmy o komentarz, bo jest tych na stronie, mamy to wyraźnie opisane od strony 18, czyli mamy dokładnie 14 punktów. W tym zakresie, Panie Burmistrzu, jakiś komentarz?
Szanowni Państwo, strona 18, punkt 25, dochody bieżące, środki uzyskane z PROW, WRPO i inne. Są to na ekoadaptację. Pierwszy wniosek złożony w ramach Funduszy dla Wielkopolski, środki unijne, akurat rozdzielone na pozycję bieżącą i majątkową. Jest tu wskazane środki unijne, więc żadna dykta rządowa tutaj nie wchodzi w grę. Budowa ulicy Ogrodowej Wielkiej Wsi, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, jest to również opisane. Dykta była, nie wiem jak to nazwać, czy to są jakie środki, no są rządowe, ale dotyczą dróg samorządowych. Budowa, przebudowa i remont ulicy Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku, no to jest, drodzy Państwo, to samo źródło finansowania, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Przebudowa ulicy Kwiatowej w Nieprzyszewie to jest Polski Ład, szkolna to jest Polski Ład, akurat tutaj te dwa są pochodzą tego naboru dla miejscowości popegeerowskich Polskiego Ładu. Remont dachu to też jest Polski Ład, hala sportowa też jest Polski Ład. Boisko wielofunkcyjne jest to, ten program, no to wszystko, drodzy Państwo, jest opisane. Trudno mi nazwać, nie wiem jaka intencja była tego pytania, ale program budowy przyszkolnych hal sportowych na stulecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Taki fundusz i taki program jest chyba od lat, jak dobrze kojarzę. Więc też tą pozycję, którą chcemy pozyskać i mamy zapewnione środki, na to już pisaliśmy. To postawienie placu zabaw we wsi Niepuszczowo i we wsi Dobierzyn na terenie gminy Buk. Wniosek skierowany do LGD Źródło za pośrednictwem właśnie LGD Źródło. Ośrodki, które są w dyspozycji marszałka, są to środki unijne, środki z programu rozwoju obszarów wiejskich. Tak samo montaż wiatr pocinkowych, no, nowy plac zabaw we wsi Wielka Wieś. To też są, drodzy Państwo, środki z LGD, a więc PROW-u, czyli unijne. Jeżeli chodzi o podłogę w zabytkowym kościele, to jest Polski Ład. Remont elewacji północnej, tutaj jeżeli chodzi o kościół parafialny, pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika, to jest to samo. Jeżeli chodzi o fundusz Polski Ład i środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, no to jest też fundusz akurat rozdzielane środki przy pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego. Oczywiście, czy to są środki pozabudżetowe państwa, czy budżetowe państwa, tego państwu raczej przewiduję, że to są pozabudżetowe państwa, więc, ale jest taki fundusz i też taki jest, drodzy Państwo.
Panie Radny, czy to satysfakcjonuje?
Nie, dokładnie chodziło mi o to, czy po prostu mamy pokrycie już, że tak powiem, w odpowiedziach na nasze wnioski, czy to na część tych inwestycji są tylko złożone wnioski, na które oczekujemy też odpowiedzi. Dokładnie o to mi chodziło. W sprawozdaniach o każdej z tych pozycji Państwu mówiłem. Jeżeli chodzi o pytanie, może jest zasadne tylko ze względu na te prace zabaw i związane z PROW-em. Mamy, drodzy Państwo, potwierdzenie w dokumentach, ale nie ma jeszcze umowy podpisanej, dlatego że jest informacja, że jesteśmy poza listą, ale już mamy przelicznik wskazany i będziemy się łapać, dlatego to zadanie wpisaliśmy, a dlatego wpisaliśmy, bo będziemy musieli zadanie rozliczyć chyba do maja bądź czerwca przyszłego roku, a więc musimy ogłosić przetarg, rozliczyć, no i dlatego każdy miesiąc, każdy tydzień na wagę złota.
Prawda, pozycja 9, 10, 11, czyli prace zabaw, montaż wiatr i jest teraz praca zabaw Wielkiej Wsi. To są te trzy pozycje oczekujące na konkretny PROW i realizację. Tak?
Tak.
Czy się nie mylimy? Dobrze, drodzy Państwo, czy to wyczerpaliśmy wszystkie nasze wątpliwości, pytania? Wygląda na to, że tak.
Ja bym chciał jeszcze, Panie Przewodniczący, myślę, że najważniejszą jest pozycją konkurs architektoniczno-urbanistyczny w wydatkach bieżących. To jest pozycja prawie 200 tysięcy złotych. W części opisowej Państwo macie o tym wspomniane. Jest to właśnie dotyczy między innymi wynagrodzenia dla jury i dla tych laureatów tego konkursu. A między innymi jest ten konkurs chcemy przeprowadzić skutecznie, żeby, drodzy Państwo, wyłonić najlepszą koncepcję rewitalizacji rynku. Pierwotnie chciałem, żebyśmy w WPF-ie zabezpieczyli środki na dokumentację rewitalizacji, ale sądzę, że jeżeli będziemy mieli tą koncepcję, a taką docelową nagrodą dla biura projektowego ma być zlecenie przygotowania dokumentacji tej budowlano-technicznej i docelowo uzyskanie pozwolenia na budowę, to nie będziemy ujawniać tej kwoty, no, ale może ona opiewać 1,5 do 2 milionów złotych. I od razu Państwu mówię, że to jest tego typu inwestycja, przepraszam, dokumentacja tyle będzie kosztować, inwestycja jest szacowana na 25-30 milionów. I żebyście Państwo nie mieli złudzeń, nie przyłożę ręki do tego, żeby zrobić kosmetykę na rynku. Woła o pomoc niestety cała gospodarka wodno-ściekowa, wszystkie kolizje energetyczne, wszystkie, że tak powiem, prowadzone instalacje dotychczas, a niestety przez dekady, no musi być cały rynek przebudowany. Nie chcę straszyć, że czeka nas to, co się dzieje na starym rynku w Poznaniu, ale, drodzy Państwo, musi być kompleksowa rewitalizacja. I jeszcze raz ponawiam mój apel, jeżeli Państwo będziecie z kimkolwiek z mieszkańców rozmawiać, to proszę uświadamiać, że to jest inwestycja w takim zakresie. Więc jeżeli chodzi o dokumentację, to jako gmina możemy sobie pozwolić w postaci zabezpieczenia środków z budżetu i ze środków własnych, no ale na samą rewitalizację my musimy mieć środki pozyskane na zewnątrz, dlatego jest takie tempo, bo mam nadzieję, że na jesień albo pod koniec przyszłego roku marszałek ogłosi nabór na rewitalizację. Dlatego jest to, uważam, z punktu widzenia potrzeb mieszkańców najważniejsza inwestycja. I na to myślę, że, drodzy Państwo, powinno być. Powinniście Państwo też między innymi na to szczególnie zwrócić uwagę, a już teraz zachęcam też do wybrania Państwa przedstawiciela do jury, o co prosiłem na ostatniej sesji. Więc dlatego ten temat wywołuję, żebyście Państwo mogli wskazać radnego, który będzie mógł uczestniczyć w komisji, w jury, zwał jak zwał, ale to właśnie Państwa przedstawiciel ma reprezentować organ stanowiący, czyli Radę Miasta i Gminy.
Myślę, że rynek bukowski to nas czeka, ale naprawdę jest to pozycja tak poważna z przebudową wszystkich sieci, o których mówiliśmy, a układanie nawierzchni to już jest naprawdę kosmetyka, tak jak to widzimy na rynku w Poznaniu. A to, co się działo przez ostatnie 2-3 lata, to naprawdę były głębokie wykopy
no i przełożenie całkowitej infrastruktury. Więc powinniśmy się przyzwyczaić do kwoty 20-30 milionów i tylko o tym mówić, bo jak mieszkańcy pytają, kiedy rynek, no to taka odpowiedź powinna paść, prawda? Albo środki z KPO, albo nowe rozdanie 21-27, bo innej ścieżki na finansowanie tak wielkiego zadania nie znajdziemy. Przypomnę, że chociażby suma wydatków majątkowych na 24 to jest 30 milionów, więc coś by powiedział, całkowicie skierujmy to zadanie na rynek i właściwie mamy wyczyszczone wydatki majątkowe. To jest tego typu operacja i tego typu poważny zabieg. Jeszcze pan radny Korbas, do grywce proszę.
Dziękuję. Ja mam pytanie do WPF-u. Być może nie doczytałem, nie zauważyłem, a może po prostu akurat nie ma tego opisanego. Na co zwraca uwagę, od razu mi się rzuca w oczy, rok 2025. Mamy tam zapisane dosyć duże dochody, bo 111 milionów ponad, no się rzuca no, do innych lat, dosyć no, wyższa kwota. Czy to jest uzasadnione?
Szanowni Państwo, są to szacunki budżetowe, no i takie dochody, takich dochodów się spodziewamy. A między innymi, drodzy Państwo, nie będę tutaj teraz przedstawiał kwot, które między innymi szacujemy z inwestycji inwestorskich, ale to są poważne kwoty. I do tego właśnie cały ten, chociażby tempo prac planistycznych no, zmierza, żebyśmy mogli pozyskać inwestora. Ja też powiem Państwu, że no, czeka nas jedno z największych wyzwań też planistycznych, bo przygotowanie póki co do końca 2025 planu ogólnego, no jeżeli nie będzie nowelizacji, to 2 lata i tutaj mamy naprawdę olbrzymie tempo. No takie dochody, drodzy Państwo, pani skarbnik ze swoim zespołem wyszacowała i też takie kwoty pojawiły się w UPF-ie.
Pan radny zapytał, odpowiedź padła. Natomiast dwie rzeczy jeszcze, już prawie kończymy, myślę, że nad budżetem. To, o co dopytywałem, nie wiem, czy pani skarbnik jest w stanie nam powiedzieć, jaka teraz jest pozycja po stronie dochodowej wydatkowej 800+, poprzednio 500+. O jakich milionach my tu mówimy, tak żebyśmy mieli tą wiedzę. No wiem, że zadanie gminy już nie, ZUS-owska, ale jeśli mieszkańcy pytają, to nie mamy takiej wiedzy, ile ZUS teraz jest w stanie mieszkańcom nam z tego tytułu płacić. Nie mamy takiej wiedzy. Dobrze. Tak, no i została ta jedna sprawa. Kiedyś to było zadanie gminne, prawda? Ale mieszkańcy nadal myślą, że to idzie po kontach gminnych, już nie. Wydłużenie tego istniejącego przejścia, panie burmistrzu, podziemnego. Jak to jest z tym inwestorem? Kto komu tak naprawdę będzie tutaj pomagał, kto jest inwestorem głównym, kto komu pieniądze w ramach dotacji, jaki to jest montaż ten inwestycyjny, czy to my będziemy odpowiedzialni i za projekt, i za wykonawstwo, czy odwrotnie. Jaki to będzie podział ról?
Rzeczywiście gmina będzie inwestorem, czyli zamawiającym oficjalnie przy współudziale właśnie PKP, współudziale finansowym, ale też uzgodniliśmy, że ten nakład merytoryczny, tej pracy merytorycznej będzie po stronie PKP i będziemy mieli wsparcie. No ale tak musi być, niestety, że będziemy w roli zamawiającego z uwagi na usprawnienia i przejścia dla niepełnosprawnych, bo jak Państwo się spodziewacie, infrastruktura ta kolejowa to są tereny zamknięte. Jeżeli by miało być to realizowane przez PKP, by szło niestety podstawą prawną przygotowania takiej dokumentacji, byłyby już bardzo branżowe przepisy, które by uniemożliwiały, a jeżeli by miały być te usprawnienia, to na pewno by wydłużały cały proces inwestycyjny. Stąd też powiedziałem, że jeżeli ma docelowo to powstać, chciałbym, żeby powstało jak najszybciej, więc gmina będzie to, drodzy Państwo, projektować. Przepraszam, no, ogłaszamy przetarg, wybieramy wykonawcę w systemie Zaprojektuj, Wybuduj. To wykonawca projektuje, oczywiście pod naszym nadzorem i pod nadzorem PKP. No i w przyszłorocznym budżecie są zabezpieczone środki na dokumentację. Spodziewamy się, że jeżeli wybierzemy wykonawcę na dokumentację i inwestycje, to na część chyba 500 000 zł będzie wydatkowana tylko w przyszłym roku. i też wkład własny będzie PKP, ale to, drodzy Państwo, dopiero po rozliczeniu całej inwestycji. Taki mechanizm jest stosowany w PKP. Nie ukrywam, że trochę się boję tej inwestycji, ale ona jest bardzo potrzebna z uwagi na planowane utworzenie centrum tego przesiadkowego po stronie do Bieżyna, do Bieżyn Północ, jak ostatnio też ustalaliśmy z nadzornictwem. Nie ukrywam, że tutaj też będziemy musieli pozyskać do nadzoru, chociażby ze strony urzędu, specjalistów w branży PKP. Jest to bardzo ważna inwestycja i na pewno musimy dołożyć starań, żeby to zrealizować skutecznie. Ale chodzi o kwoty, które będą po przetargu. Dzisiaj znak zapytania. Przynajmniej musimy przygotować z początkiem stycznia dokumentację, tą minimalną, zarys, żeby móc ogłosić chociażby przetarg. No i ten przetarg chciałbym, żebyśmy w pierwszym kwartale przyszłego roku co najmniej rozstrzygnęli i mogli podpisać umowę z wykonawcą. Taka jest nasza rola w tym całym przedsięwzięciu. Czyli zamawiającego, czyli wszystko sprowadza się, cała odpowiedzialność na nasze barki. Ale najważniejsze, co jest wynegocjowane, to jest 50% środków gminnych, 50% środków PKP. I tyle.
W WPF-ie mamy to dokładnie opisane, jakie to są kwoty, 6 800 000 i w tym roku, tak jak tutaj burmistrz przeznaczył, 553 500. Finansowanie PKP i gmina po połowie, czyli po naszej stronie 276 000, ale zabezpieczona kwota musi być całkowita, skoro my jesteśmy inwestorem. Zadanie niezwykle skomplikowane, panie burmistrzu, na pewno ryzykowne i na pewno musimy mieć osoby, które tę inwestycję od początku do końca będą prowadzić, odbierać, nadzorować, przyjmować, a na końcu pilnować rozliczenia. W 25 to już jest kwota solidna, ponad 6 milionów, jeśli oczywiście w tych kwotach się zmieścimy w postępowaniu przetargowym. No ale skoro nie można było inaczej, nie bardzo sobie wyobrażam pewnie, żeby PKP udało się wcisnąć całą inwestycję na ich środki trwałe, skoro to wykracza to przejście poza linię obszarów zamkniętych. Byłoby to pewnie trudne. No i zapewne takie porozumienie podpisane, dlatego to dopytuję, bo to jest solidna pozycja w WPF-ie. O budżecie tyle. Czy Państwo do WPF-u, o których mówiliśmy tutaj już troszeczkę, zahaczyliśmy o te pozycje, między innymi to wydłużenie przejścia plus ta ścieżka na wygodę, przebudowa Świętego Rocha tu się pojawiła, ale dopiero tak naprawdę w 25. Czy do WPF-u Państwo macie pytania? Pan burmistrz chce skomentować, tak proszę.
Jeszcze nie odpowiedziałem panu Dudkiewiczowi na jedno pytanie odnośnie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego. Przypomniało mi się, dlatego chcę odpowiedzieć państwu. W tym roku już wykonaliśmy w wysokości 1 600 000, przepraszam. Tak, 1 600 000. Drodzy państwo, są to działki budowlane przekształcone na budownictwo mieszkaniowe. Gmina nie będzie na tych działkach budować i to nie jest wysprzedawany majątek, nie wiadomo jaki. Udało się w końcu też sprzedać tą działkę przy torach i planujemy w przyszłym roku. A jakie planujemy? No między innymi, drodzy państwo, na pewno odwiedzi państwa jeden mieszkaniec z prawnikiem, bo już do mnie się wybiera. Wraca temat jednego rolnika, który chce poprawić warunki gospodarowania. Drodzy państwo, uważam, że wykonanie budżetu będzie od ręki, bo on chce namawiać mnie przynajmniej, żebym mógł sprzedać mu bez przetargu, czyli na poprawę warunków gospodarowania. Niekoniecznie jest to zgodne, uważam, i naszym zdaniem służb prawnych i urzędu, nie jest to zgodne z prawem. Chyba dojdzie do pewnej batalii, ale chcemy sprzedać te nieruchomości, bo chcemy wykonać dochód. Chciałbym, żebyście państwo mi pomogli w podjęciu słusznej decyzji.
Panie burmistrzu, zadziałamy według starej formuły, gdzie dwóch prawników tam trzy zdania, w związku z tym na pewno dojdziemy do finału. Tyle o budżecie w WPF-ie, tak? Możemy już zaopiniować, bo musimy to dzisiaj dokonać, czyli musimy zaopiniować zarówno projekt budżetu, Andrzej nam troszkę uciekł w tym momencie. I musimy zaopiniować WPF. Pan radny Tomasz jeszcze? Jeszcze raz? Jest jakiś wniosek formalny w tym zakresie, żebyśmy coś zrobili? Przerwa? Czy... No tak, oczywiście to dzisiaj opiniujemy, a jak Państwo przyjrzycie procedurę, chociażby zeszłoroczną, to tak, Andrzej mówią, że zestresowany jesteś, musisz wychodzić. W związku z bohaterami bukowskimi, nie, chyba nie. Także Państwo radni, na to procedura jest. Można zgłaszać wnioski o korektę budżetu. To jest jasne, oczywiste procedurze na sesji budżetowej, która, jak dobrze słyszałem, chyba będzie w 8 grudnia. Tak, Panie Przewodniczący? Potwierdza się. Szanowni Państwo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, jest nas 13. Jesteśmy zobligowani do tego, żeby wypracować opinię na temat projektu budżetu, który mamy na biurku po dzisiejszym wyjaśnieniu dyskusji i mam nadzieję rozszerzenia naszych horyzontów odnośnie i opinię WPF-u. W związku z tym, kochani Państwo, musimy to, powinniśmy przegłosować może tak. Kto z Państwa jest za tym, żeby wyrazić opinię pozytywną na temat projektu budżetu na rok 2024? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto był przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Ktoś nie głosował? Wszystko nam się zgadza. Tak? 11, 1 i 1. Dobrze. Dziękuję bardzo. I WPF. Kto z Państwa jest za tym, żeby pozytywnie zaopiniować projekt wieloletniej prognozy finansowej? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Ktoś nie głosował? Nie widzę, czyli 11-1-1. Bardzo dziękuję. Opinie mamy. Opinie są konieczne i niezbędne w procedurze uchwalania budżetu. Ze stosownym komentarzem będą zaprezentowane na posiedzeniu pod koniec grudnia. Tyle, proszę Państwa. Na ten moment zróbmy sobie chwilę przerwy, bo jeszcze nas tu czeka troszkę przy uchwałach. Nie widzę naszego planisty, projektanta, chyba że gdzieś tak są. Aha, dobrze. Ale 5 minut przerwy, bo mamy już pół do 8.
Jak zanim rozejdziemy się na tą 5-minutową przerwę, to proszę się zastanowić, kto z Was chętnie zgłosi się jako przedstawiciel Rady do składu komisji, która będzie funkcjonowała w ramach konkursu wsparcia finansowego dla sportowców. Bo Wojciech Dudkiewicz chyba ubiegłe 2 lata z rzędu był. Teraz na razie nikt się nie zgłosi, mimo mojej propozycji, ale no zobaczymy, jak się 4 zgłosi, no to wtedy możemy głosować, a już się zgłosiłeś, tak? No to dobrze. No jak się drugi nie zgłosi, trzeci, no to wtedy od razu, nie?
Drodzy Państwo Radni, wracamy do obrad, przechodzimy do gładko do projektów uchwał. I Szanowni Państwo, korzystając i szanując czas naszego już znajomego planisty, zaczniemy od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kalwy. Jak się okazuje, to jest jeden z czterech planów miejscowych podzielone na cztery części. Jedną już mamy za sobą, uchwalone poprzednio. Dzisiaj to jest druga część, chociaż nazywa się etap C. No ale słyszę tutaj w podpowiedzi, że to jest, mimo że się nazywa etap C, to jest tak zwana druga część. Zresztą kolega planista nam to wyjaśni, nie chcę go tutaj wyręczać. I myślę, że będzie dość łatwo, bo uwag formalnych do tego planu nie było, a funkcje planu są właściwie dualne, czyli dwoiste, mieszkaniówka i usługi. Bardzo proszę o prezentację.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Mam przyjemność z Państwem spotkać się i porozmawiać odnośnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym razem prezentujemy Państwu uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kalwach w rejonie ulicy Brzozowej, etap C. Tak jak Pan Przewodniczący wspomniał, jest to jakby kontynuacja, już kolejna kontynuacja zamierzeń czy też założeń planistycznych, które dla tego obszaru przygotowujemy. Jest to drugi z czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których procedury się toczą. Etap B mieliście Państwo już przyjemność opiniować, czy też nawet uchwalić, o ile dobrze pamiętam, w pierwszym kwartale tego roku. Dziś prezentujemy Państwu etap C. Etap D i etap A są to projekty planów zagospodarowania przestrzennego, które nadal jeszcze pozostają w procedurze planistycznej. Najbliżej końca jest etap D w chwili obecnej, też jeden z etapów najtrudniejszych. Będziemy niedługo rozpoczynać konsultacje społeczne, na które serdecznie zapraszamy, ale myślę, że nie będziemy mieli przyjemność jeszcze na temat jego rozwiązań porozmawiać. Niemniej jednak przedłożyliśmy Państwu dziś do zaopiniowania projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazany w tym przypadku jako etap C. Co do samej procedury planistycznej, całe prace planistyczne rozpoczęły się we wrześniu 2020 roku. Wtedy też Rada Miasta i Gminy podjęła uchwałę intencyjną w sprawie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru w rejonie ulicy, właśnie w rejonie ulicy Brzozowej w Kalwach. W toku prowadzonej procedury planistycznej zapadły decyzje o tym, żeby procedurę planistyczną rozdzielić z różnych przyczyn. Między innymi z tego względu, że dla części obszaru zostały złożone uwagi, które podlegały rozstrzygnięciu. Zauważyliśmy konieczność jakby przeprocedowania tego planu ponownie. Dla części tego terenu również czy nadal występują grunty klasy trzeciej, tym samym znów zaistniała potrzeba jakby rozdzielenia procedury. Wobec tego, czy też konsekwencji tych działań, tak jak już wspomniałem na początku, powstały nam cztery odrębne opracowania planistyczne, które są stopniowo i etapowo procedowane. Niemniej jednak, odnosząc się wprost do planu dziś Państwu prezentowanego, chciałbym zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o obszarze o powierzchni około 6,3 hektara, gdzie wskazujemy tak de facto dwie dominujące funkcje inwestycyjne. Mianowicie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami MN i szrafony, oznaczone kolorem brązowym na załączniku graficznym, oraz tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolem MN na U. W przypadku rysunku są to tereny zaznaczone kolorem szlafowanym czerwono-brązowym. Dodatkowo zabezpieczamy fragment terenu pod tereny zieleni urządzonej, założenia dla obsługi oczywiście obszarów, może nie tylko tego terenu, gdzie dziś uchwalamy, czy też w ogóle obszarów sąsiednich. I wprowadzamy układ komunikacji drogowej, w tym przypadku tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, w celu jak najlepszej obsługi komunikacyjnej tych obszarów. Droga ulica Brzozowa, ona znajduje się od strony, teraz w tej momencie jest prezentowana, jest to droga gminna, znajduje się od strony południowej tego obszaru. Jeśli chodzi o podstawowe ustalenia planistyczne, które zostały tutaj wprowadzone, one praktycznie nie odbiegają od ustaleń planistycznych dla etapu B, który został już uchwalony na początku tego roku. Te same parametry zostały tutaj w tym planie wpisane. Oczywiście ma to na celu pewne ujednolicenie czy też spójność z dokumentem planistycznym, który już obowiązuje. Tak więc dopowiem, że dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oznaczonej symbolami MN mamy ustalono maksymalną powierzchnię zabudowy 30% powierzchni działki przy zachowaniu 40% powierzchni biologicznej czynnej. Z kolei dla terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej ten wskaźnik jest zwiększony do 40% z uwagi na funkcję usługową, która również na tym obszarze została dopuszczona. Na wszystkich terenach mamy również określoną maksymalną wysokość budowli. W tym przypadku dla budowli wolnostojących ta wysokość została określona na poziomie 9 metrów. Warto również zwrócić uwagę, co jest dosyć istotne, że w przypadku tego planu miejscowego zakazujemy bezwzględnie lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Szanowni Państwo, ten projekt planu miejscowego oczywiście zgodnie z procedurą planistyczną został przedłożony, czy też został oddany procedurze włożenia projektu planu do publicznego oglądu, czyli procedurze konsultacji społecznych. I podczas tej procedury do tego projektu planu nie zostały złożone żadne uwagi. Stąd też decyzja o tym, żebyśmy dzisiaj Państwu mogli go zaprezentować i przedłożyć do zaopiniowania. Szanowni Państwo, trzymaliście Państwo załącznik numer 2, to też od razu dopowiem. W paragrafie pierwszym załączniku numer 2 dotyczącym rozstrzygnięcia ewentualnych uwag, które zostały złożone do planu. Paragraf pierwszy mówi nam o tym, że właśnie tą procedurę planistyczną rozdzieliliśmy. I trzeba pamiętać, że etap A projektu planu miejscowego, który dotyczył większego obszaru, był już wyłożony podczas poprzedniej procedury planistycznej. I wtedy uwagi zostały złożone. Dokładnie zostało złożone 20 uwag, które to, chyba dobrze pamiętam, dwie nie zostały uwzględnione przez Pana Burmistrza i Państwo mieliście przyjemność rozstrzygać o uwzględnieniu. I tak też się stało w drodze uchwały z 21 stycznia 2023 roku. Wtedy też to rozstrzygnięcie zostało podjęte. Tym samym dziś Rada Gminy nie będzie podejmować rozstrzygnięcia, ponieważ już raz to zrobiła. I tak jak wspomniałem, podczas całej procedury tego etapu C uwagi do projektu planu nie wpłynęły. Także z mojej strony dziękuję. Jeśli macie Państwo pytania, zapraszam. Chętnie postaram się udzielić odpowiedzi.
Państwo radni, jest okazja do zadania pytań, wyjaśnienia wątpliwości. Czy ktoś z Państwa zgłasza cokolwiek? Nie. Uwag nie było formalnie na tej sali, też nie. Natomiast ja mam taką wątpliwość, myślę, problemową bardziej, ponieważ nawiązując do tego, co mam przed sobą, czyli wystąpienie Pana Burmistrza do Państwa radnych odnośnie przeanalizowania możliwości przejęcia dróg wewnętrznych na cele, na mienie gminne w nawiązaniu do wniosków, którzy właściciele o nie wystąpili. To jest akurat podane w 9 pozycjach. Są to oczywiście drogi wewnętrzne. No i tu akurat w tym planie miejscowym mamy taką sytuację, że mamy kolejne drogi wewnętrzne i jakby nam drogi nasz kolega opracowujący ten plan wyraził swoje stanowisko, no bo tego oczekiwań jest cała masa. Niektóre drogi wewnętrzne z pełną świadomością projektujemy w planie miejscowym jako docelowo drogi wewnętrzne i koniec i do widzenia i w ogóle nigdy nie przejdą na linie gminne. Tak to dzisiaj, jeśli będziemy procedować i uchwalać, to z taką założeniem rozumiem to robimy. No a druga część to są drogi wewnętrzne powstałe przy warunkach zbudowy, gdzie też deklarują właściciele, że tak, oczywiście drogę wewnętrzną urządzę, utwardzę, będę trzymał do końca, potem może ją sprzedam w częściach, a może nie. No i nagle pojawia się takie pismo, mamy 9 pozycji, a ukrytych jest pewnie jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt i pójdzie fala przejęcia. Za każdym przejęciem są oczywiście koszty utrzymania, dozbrojenia, doświetlenia i potem się wszyscy pytają kiedy i za co i w którym miejscu. Więc korzystając z tego no od jakiegoś czasu, przynajmniej w naszej gminie, przyjęcia, że tam, gdzie nie musimy, to nie projektujemy dróg publicznych, przyjęcia z automatu, tylko w drodze ewentualnego akcjonariusza. Przypomnę, że to były takie naprawdę pojedyncze przypadki i to tylko tam, gdzie absolutnie droga była urządzona, uzbrojona, wykonana, wykostkowana i wtedy ewentualnie gmina przyjmowała. Natomiast tutaj wydaje mi się, że to jest akurat jest chcieństwo oczekiwania nad wyraz. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Chętnie byśmy usłyszeli.
Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo, poniekąd podzielam zdanie tutaj Pana Przewodniczącego, jeśli chodzi o kwestię wykupu dróg wewnętrznych. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz. Mianowicie, my zdecydowanie w większości planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego wprowadzamy układy terenów dróg wewnętrznych. Oczywiście, jeśli jest taka możliwość, w przypadku tego planu taka możliwość była, my te drogi projektujemy mniej więcej w parametrach odpowiadających drogom publicznym. Czyli pas drogowy o szerokości około 10 metrów. Bo wiemy, że zgodnie z rozporządzeniem w tych 10 metrach jesteśmy w stanie uzbrojenie drogi publicznej wnieść. Niemniej jednak, dlaczego wprowadzamy układ dróg wewnętrznych? Przede wszystkim ze względu na to, żeby nie narażać gminy na dodatkowe koszty związane z realizacją ustaleń planu. Tak jak Pan Przewodniczący wspomniał, w sytuacji, kiedy wprowadzimy tereny dróg publicznych, gdybyśmy na przykładzie tego planu zamienili układ komunikacji wewnętrznej na układ komunikacji drogowej publicznej, w momencie dokonania podziału i wydzielenia tych dróg publicznych, one z automatu przechodzą na rzecz gminy za odszkodowaniem. I teraz, jeśli byśmy przyjęli kwestie odszkodowawcze wynikające z wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia tych dróg, no to okazałoby się, że ustalenia tego planu są w żaden sposób niewymierne, czy też nie są w żaden sposób korzystne dla gminy. Chociażby z tego względu, że inwestor tak de facto nie poniesie żadnych kosztów związanych z utrzymaniem tych dróg, z ich realizacją, a wręcz, mówiąc wprost, zapewne zyska z uwagi chociażby na to, czy w tym przypadku na przykład wydzielenie działek budowlanych, możliwość ich dalszej sprzedaży, czy też realizacji samodzielnie inwestycji budowlanych. Tym samym wiele możliwości, jeśli taka możliwość istnieje, to jak najbardziej idziemy w kierunku takim, czy też ja proponuję z reguły zawsze samorządom, żeby korzystać z tej instytucji dróg wewnętrznych. Oczywiście teraz jesteście Państwo właśnie w takiej sytuacji, która może się zdarzyć, że inwestor czy też właściciel gruntu wystąpi z wnioskiem o wykup tej drogi. No i faktycznie teraz trzeba będzie decyzję podjąć. Obowiązku wykupu dróg wewnętrznych nie ma. Z wiedzy, którą ja posiadam, jeśli jestem, będzie to proszę mi poprawić. Ale z tego, co bazując na swoim doświadczeniu, takiego obowiązku nie ma. Czyli trzeba po prostu realnie, czy też nawet ekonomicznie spojrzeć, czy gmina faktycznie uzyska jakiekolwiek profity z tego przyjęcia. Owszem, gminy, zdarza się, że gminy przyjmują drogi wewnętrzne. To jest oczywiście wpisane gdzieś i zdarza się. Niemniej jednak zawsze jest to oceniane na zasadzie takiej, czy ta droga wewnętrzna służyć będzie również połączeniu układów komunikacyjnych zewnętrznych poza planem miejscowym, czy służyć będzie wyłącznie dla obsługi tych działek budowlanych. Jeśli służy wyłącznie dla obsługi działek budowlanych, no to oczywiście argument ten przyjęcia no, jest bardzo, bardzo słaby. Jak mnie tutaj Pan Przewodniczący powiedział, żadny. Także to się zgadza. Dlatego też no, planistycznie z reguły i nadal jakby trzymam to stanowisko jako projektant, żeby wprowadzać drogi wewnętrzne. Chyba, że mamy tu gdzieś wydzielenie już powiedzmy istniejącej drogi publicznej, niespełniającej wymogów ustawy o drogach publicznych, no to siłą rzeczy jesteśmy nawet wręcz zobligowani do tego, żeby ten stan unormować. Wtedy też wprowadzamy poszerzenie, wtedy wprowadzamy drogę publiczną o odpowiedniej szerokości, mając oczywiście z tyłu głowy kwestię odszkodowawczą.
Dobrze, dziękuję. Myślę, że bardzo właściwie dziękuję za te wyjaśnienia, ponieważ no, wyręczył Pan opiniowanie dla radnych. Myślę, że to się przyda przy rozpatrywaniu tego pisma i tych przejęć. Różne są co do tego sytuacje. Oczywiście każda droga jest inna i w różnym zakresie wykończona, przygotowana bądź nie przygotowana do przejęcia. Natomiast na każde takie nieodpłatne przekazanie stosowna uchwała, bo tylko w tym trybie to możemy przejąć. No i aktem realnym oczywiście taka jest procedura, a w tym automacie, o którym mówimy, drogi publiczne, decyzją podziałową z automatu i za odszkodowaniem, tak jak pan był uprzejmy powiedzieć. Tak, jeszcze coś?
No bez uprzejmości w tym temacie, no panie przewodniczący, pozwolę sobie tylko jeszcze państwu wskazać taką jedną rzecz, że faktycznie trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na parametry techniczne tych dróg. O sytuacji, kiedy podejmiecie państwo decyzję o przejęciu drogi zewnętrznej, która też szerokość będzie miała 6, 8 metrów, czy też 7, bo takie drogi się zdarzają i też były one projektowane i niekiedy nadal są projektowane z uwagi na warunki miejscowe. Należy pamiętać, że ta droga będzie inaczej, może nie uzyskać statutu drogi publicznej w przyszłości. Z uwagi właśnie na swoje parametry, ponieważ w przypadku, kiedy byście państwo przystąpili do realizacji tego układu komunikacyjnego, może się okazać, że nie spełni to wymogów rozporządzenia. Czyli urządzenia pasa drogowego się nie po prostu nie zmieszczą. Dziękuję.
Tak, no i wtedy oczywiście jak ma 7 metrów, to co najmniej 3 metry do dzielenia pasa i za odszkodowaniem, znaczy już za zapłatą oczywiście rynkową, pomijam koszty utrzymania, odśnieżania, oświetlenia i tak dalej, prawda? Więc to tyle, ale jeszcze mam jedną taką sprawę problemową odnośnie dzisiaj, ponieważ jest taki głos w Polsce od 24 września. Prawnicy wywiedli, że w zasadzie na terenach wiejskich na klasach 1-3 nie powinny gminy, a właściwie nie mogą wydawać warunków zabudowy na terenach wiejskich, podkreślam, na klasach 1-3, czyli tych chronionych. Dlatego, że zniknęło z przepisów prawa pojęcie obszaru zwartego, pojawił się obszar uzupełniającej zabudowy i w związku z tym ani gminy nie powinny wydawać warunków zabudowy na terenach na klasach 1-3, ani też nie powinny następować wyłączenia z produkcji rolnej, które uprzedza pozwolenie na budowę. No i co się dzieje w tym kraju? No nic się nie dzieje, niektórzy to przestrzegają, a inni mają w nosie i krótko mówiąc gminy i powiaty wydają dalej pozwolenie na budowę po 24 września. Pytanie, w jakim stronę zmierza nasza gmina, tego jeszcze nie wiem, ale trzeba by się temu problemowi mocno przyjrzeć, dlatego że jak te decyzje będą obarczone wadą prawną, to należy się liczyć z eliminacji z obrotu w trybie nadzoru, no i może być z tego tytułu spory kłopot, jeśli na podstawie warunków zabudowy ktoś dostanie pozwolenie na budowę, czy nie jest prawem. Pytanie, czy w tym zakresie mógłby pan nam troszkę wyjaśnić ten temat?
Oczywiście, jak najbardziej. Tak jak pan przewodniczący wskazał, z 24 września mieliśmy dużą nowelizację ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Pojawiają się głosy, że wręcz rewolucyjną w ostatnich latach. Nie tylko ustawa o planowaniu przestrzennym się zmieniła, ale szereg ustaw powiązanych. I między nimi właśnie ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych została znowelizowana w ten sposób, że wykreślono w niej zapis mówiący o możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy pod warunkiem spełnienia określonych w tej ustawie warunków. I te warunki dotyczyły tego, że działka musi być położona w obszarze zwartej zabudowy, nie może być ten grunt klasyczności dalej niż 50 metrów od drogi publicznej, czy też łączna jego powierzchnia nie może być większa użytku rolnego, nie działki, nie może być większa niż pół hektara. I to, szanowni państwo, zostało z tej ustawy wykreślone. Całkowicie. Całkowicie, to znaczy bez przepisów przejściowych. I w tym momencie od 24 września ten przepis całkowicie przestał funkcjonować. I doszło do sytuacji takiej, że nawet warunki zabudowy, które były już w toku postępowania decyzji o warunkach zabudowy, nagle, nawet jeśli decyzja była już przygotowana pozytywna, musiały zmienić swój status na odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy. I to się zgadza. I to faktycznie taki stan rzeczy, taki stan prawny w tej chwili istnieje. Gminy w zdecydowanej większości nie wydają już decyzji o warunkach zabudowy na gruntach klasy trzeciej. Oczywiście z włączeniem terenów miast, tak jak tutaj pan wskazuje, pan przewodniczący. Z czego to wynika, szanowni państwo? Zapewne już słyszeliście i wiecie, że pojawiła się nowa instytucja w planowaniu przestrzennym, jak plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy. Ustawa poniekąd obliguje państwa do tego, żebyście do końca roku 2025, na chwilę obecną, gdzieś pojawiają się głosy o tym, że może ten termin zostanie wydłużony, niemniej jednak w tej chwili prawo mówi rok 2025, obliguje was do tego, żebyście państwo podjęli uchwałę o uchwaleniu planu ogólnego na terenie miasta gminy Bóg. Plan ogólny z samego założenia będzie aktem prawa miejscowego. I w momencie, kiedy ten plan będzie opracowywany i w nim zostaną przeznaczone tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne, w zależności jaką funkcję na tym terenie wprowadzimy i będą grunty klasy trzeciej, to na etapie tego planu ogólnego będziemy uzyskiwać zgodę ministra na wyłączenie tych gruntów. I wszystko poza tymi terenami zwartej zabudowy praktycznie pozostanie terenami z zakazem zabudowy. Jeśli biorąc pod uwagę jeszcze warunki zabudowy, to będzie taka zależność, że nie będzie można wydać decyzji o warunkach zabudowy na terenach, gdzie w planie ogólnym będą przeznaczone na cele rolnicze. Czyli mówiąc wprost, warunki zabudowy będą musiały być zgodne z planem ogólnym. I to w tym momencie się zazębia, bo skoro w planie ogólnym uzyskamy zgodę ministra na włączenie gruntów rolnych klasy trzeciej, to będziemy mogli uzyskać decyzję o warunkach zabudowy na gruncie klasy trzeciej. Ale na chwilę obecną ustawodawca nie wprowadzi przepisu przejściowego, tym samym grunty klasy trzeciej całkowicie zostały wyłączone z jurysdykcji warunków zabudowy. Ale wracając do planu ogólnego, myślę, bo tutaj już rozpoczęliśmy tą kwestię, jest to dokument dosyć ważny, bo on, szanowni państwo, zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studia tracą moc w momencie wejścia w życiu planu miejscowego lub jeśli gmina nie zdąży uchwalić planu miejscowego od dnia 1 stycznia 2026 w tej chwili. Studia przestaną obowiązywać. Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego będą musiały być zgodne znowu z planem ogólnym. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tych datach, ponieważ okres 2 lat na opracowanie takiego dokumentu jest w kwestii takim okresem ekstremalnym. Oczywiście nie jest to, że nie do zrobienia. Niemniej jednak trzeba jakby działania już zapewne gdzieś planować, żeby przystąpić do opracowania tego dokumentu. Warto się tym zainteresować, bo myślę, że tutaj pan przewodniczący potwierdzi, że dosyć rewolucyjna zmiana, jeśli chodzi o przepisy ustawy. Mówiąc wprost, wracamy do pewnych założeń, które były już zresztą kreowane w latach 90. Do 94 roku takie plany ogólne były i one miały tą samą moc w zakresie gruntów klasy trzeciej. Bo jeśli w tych planach ogólnych z roku 90 tereny były przeznaczone pod budownictwo, to one już wtedy uzyskały decyzję ministra, wtedy właściwego na włączenie grupy. I do dzisiaj obowiązują. I ta sama zasada powraca. Tylko w tym momencie nastąpiła taka drastyczna zmiana tej ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, że przepisów przejściowych nie wprowadzono. I z automatu warunków zabudowy na gruntach rolnych klasy trzeciej poza terenami miast wydać po prostu nie wolno.
Bardzo dziękujemy za to szerokie wyjaśnienie. Oczywiście plan ogólny przed nami, 2 lata już znawcy mówią, że ten okres zostanie przedłużony, przynajmniej nowy rząd pewnie pójdzie w tym kierunku, ale tego nie wiemy. Natomiast na ten moment urbaniści w stanie, bo będą rozchwytywani, gdzie zostaną skierowani na pole opracowania planu ogólnego i za jakie kwoty. I na pewno jest to dość wąskie grono specjalistów i kto pierwszy, ten lepszy, już się mówi o konkurencji dużej. Ale to jest jakby po stronie wykonawca, prawda, i tu trzeba pogratulować. Natomiast to jest duże wyzwanie dla gminy, bo naprawdę to w naszej gminie to jeszcze wyobraźni starcza, ale żeby przez 2 lata plan ogólny dla miasta Poznania na przykład uchwalić, no to bym powiedział granicę z szaleństwem, bo tam trzeba liczyć, że każdy inwestor, każdy właściciel konkretnej działki ma prawo złożyć swoje oczekiwania i proszę z tego wszystkiego wyjść. Ale to, że ustawodawca tak zdecydował, natomiast tutaj apel do pana burmistrza i do służb naszych urbanistycznych i planistycznych, no, że to, co tu zapada, to się jednak potwierdza, czyli od 24 września warunki zabudowy na terenach wiejskich, na terenach klasy 1-3 nie powinny być wydawane. I to się potwierdza, mimo wielu tutaj już artykułów prasowych na ten temat, to nie wiem, jak to w gminach, pewnie jest różnie, bo widzę, że w Miedzichowie, już nie wypominając dalej, warunki są wydawane na trzeciej klasie i tyle. Natomiast, chociaż jest tam jej mało. Natomiast niestety decyzje wyłączające grunty z produkcji po 24 września w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, na przykład w Poznaniu, są wydawane. I też się niektórzy dziwią dlaczego. No więc tutaj poddaję pod rozwagę dla służb prawnych, żeby zdecydować, panie burmistrzu, co w naszej gminie obecnie zrobić z warunkami zabudowy na terenach wiejskich. Mieszkańcy nie będą zadowoleni, bo powiedzą, jak to się stało, że nie zdążyłem, a z punktu właściwie z automatu takie postępowanie powinno być niestety zakończone. No jako niemożliwe do przeprowadzenia. To w tym jest jakiś kłopot, ale to już dla prawników gminnych pewnie to postępowanie trzeba by jakąś procedurkę wstrzymać, ustalić i jakiś dzień ogłosić, że kończymy. To warto było ten temat poruszyć, bo mówię ostatnio jest o tym głośno, niewiele to rozumie, a rewolucja planistyczna przyniosła również te nieoczekiwane zdarzenia w postaci braku możliwości warunku zabudowy na klasach 1-3 na terenach wiejskich. W miastach dalej jest to możliwe, ale na wsiach nie. Co by znaczyło, że nasi urzędnicy mieliby mniej pracy przez najbliższe 2 lata. To jedyna jakby rzecz pozytywna. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Bardzo dziękujemy za wyjaśnienia.
Dziękuję bardzo.
Warto było posłuchać i również rozszerzyć horyzonty w tym zakresie. Także tu pan burmistrz jeszcze się włączy, myślę, w tej procedurze. Nie wiem, czy odnośnie... Bardzo dziękujemy. Projekt kierujemy, tak powiem, przewodniczący na obrady sesji, a pan burmistrz, prosi bardzo o komentarz.
Po pierwsze, szanowni państwo, skierowany do państwa wniosek o przejęcie dróg wewnętrznych spowodowany jest wnioskami, które wpłynęły do urzędu i to nie jest, jakby drodzy państwo, że ja państwa proszę o aprobatę i pozytywną decyzję, ale dlatego kieruję do państwa, bo wykracza to poza moje kompetencje, to po pierwsze. I dlatego chciałbym, żebyście państwo też podjęli decyzję, żebym mógł w sposób obiektywny i rzeczowy móc odpowiedzieć na te wnioski. To jest po pierwsze. A po drugie, nie wiem, czy tutaj pan urbanista potwierdzi, ale znawcy tematu planowania przestrzennego w Polsce szacują, że koszty przygotowania planu ogólnego mogą wynieść 100 zł od hektara. To by, drodzy państwo, oznaczało, że kwota, którą mamy w budżecie po stronie wydatków bieżących jest wysoce niewystarczająca. I drodzy państwo, uprzedzam, póki co jeszcze nie ma żadnych rozporządzeń wykonawczych i dlatego nie są zlecane i przygotowywane plany ogólne, bo jakby nie ma tutaj szeregu właśnie tych rozporządzeń, na podstawie której byśmy mieli to przygotowywać. Jest wielka niewiadoma, więc tylko nadzieja w tym, drodzy państwo, żeby wydłużyć ten czas, co nie zmienia faktu, że raczej czy to będzie ten nowy rząd, czy jeszcze kolejny i nie wiadomo jaki, raczej ta zmiana jest nieuchronną zmianą, bo poszło już to zbyt daleko, ale no tutaj chcę państwa uczulić na te koszty, no bo jeżeli ja sobie nie wyobrażam, bo do tej pory nie mieliśmy takiego doświadczenia, żebyśmy mogli zlecać, żebyśmy mieli przygotowywać przetarg na opracowanie jakiegokolwiek dokumentu planistycznego, a w tej sytuacji może do tego dojść. Także tutaj chciałem jeszcze państwa uwrażliwić na tą kwestię.
Dziękuję za ten głos. Pan radny Mirosław Adamczyk.
Dziękuję bardzo. Jeżeli jesteśmy już przy tym piśmie pana burmistrza, ja bym chciał przypomnieć państwu, że na początku tej kadencji umówiliśmy się, że nie przejmujemy niegotowych dróg. Infrastruktura, uzbrojenie, utwardzenie i wtedy możemy się zastanowić nad tym. Ja bym się tego trzymał. Dziękuję bardzo.
Znaczy, poruszyłem tą kwestię dlatego też, że skorzystamy tutaj z opinii eksperta, wyraził zresztą co o tym myśli. My mamy też duże wątpliwości, ale ponieważ ten wniosek jest natury ogólnej, wymieniając jego nazwy ulicy i działki, no to ja sobie pozwolę, myślę, że państwa imieniu wszystkim, że skieruję dodatkowe zapytania, między innymi o to, co przed chwilą zapadło, czyli w jakim stanie mamy przygotowane te drogi do przejęcia. Przypomnę, już dzisiaj to powiedziałem, jedna droga, o ile pamiętam, nie pruszego, w całości absolutnie uzbrojona, przygotowana i utwardzona. To się raz chyba wydarzyło. W poprzedniej sesji jeden raz, ale tak naprawdę to była nieruchomość przygotowana. Natomiast jak ktoś sobie myśli, że nam przekaże drogi wewnętrzne, które powstały przy jego pomyśle i na właściwie pomyśle na biznes, że ktoś sprzeda działki i fajnie w ten sposób zasili swój budżet, a to, co pozostało, czyli drogi wewnętrzne, czyli te rzeszówki, przekaże gminie i niech ta społeczność miejscowa to finansuje i tym się przejmuje, a na końcu odśnieża i oświetli. I doświetli. Więc to myślę, że tu by się ktoś chyba mocno pomylił. Więc wystąpimy o dane szczegółowe, w jakim stanie te działki proponowane przez mieszkańców, bo to burmistrz nie proponuje, tylko mieszkańcy, w jakim stanie to jest przygotowane. Przypomnę, że powinna być cała infrastruktura łącznie z kanalizacją i najlepiej oświetlenie. To byłoby już super, czasami tak to jest, no bo jeżeli właściciel ma do wyboru, czy zostać z tą drogą na lata całe, sprzedać wszystko dookoła i zostanie z tą drogą, to czasami trzeba się mocno zastanowić, jak zachęcić gminę do przejęcia. I co tam zabudować i co zrobić po to, żeby gmina miała krótko mówiąc ten interes. Także pozwólcie Państwo, że skieruję takie pismo w imieniu Państwa wszystkich. Myślę, że ta zgoda będzie, dam do wiadomości, żebyśmy mieli krótko mówiąc opis stanu faktycznego tych nieruchomości. Jest zgoda na to? Fajnie, dziękuję bardzo. To mamy pierwszy projekt uchwały, plan miejscowy. Co w kolejności dalszej? Pani sekretarz, pan burmistrz, kto prezentuje?
Ja będę prezentować. Bardzo dziękujemy panu projektantowi. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Gospodarska w Mieczuszewie. Jest to propozycja nadania tej nazwy działce ewidencyjnej o numerze 306/22. Wpłynął wniosek właściciela nieruchomości, ażeby tej działce nadać nazwę ulica Gospodarska. Rada Sołecka wyraziła pozytywną opinię, w związku z czym przedkładamy Państwu propozycję nadania nazwy ulicy w Mieczuszewie Gospodarska.
Radni bliżej Mieczuszewa coś wiedzą? Nie ma protesty. To jedziemy. Dobrze. Po gospodarsku jeden do przodu. Dobrze, poprosimy następny projekt.
Kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2024 roku dla gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół źródełka Żarnowiec w gminie Stęszew. Jest to uchwała cykliczna. Co roku Państwo podejmujecie uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania źródełka Żarnowiec w gminie Stęszew. W tym roku jest to kwota 21 900, czyli 1/3 kwoty 65 700, która została wskazana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Stęszewie jako koszt utrzymania tego terenu. Czy jakieś pytania? Proszę.
Bardzo proszę, pan radny Korwos.
Dziękuję bardzo. Takie drobne pytanie, też o drobną kwestię, bo czytając projekt budżetu na przyszły rok, tam mamy zabezpieczoną kwotę 25 tysięcy, a tu z projektu uchwały wychodzi 21 900. Czy nie warto byłoby to skorygować? Takie techniczne pytanie.
Nie wiem skąd, znaczy przypuszczam, że pracownik merytoryczny podał taką kwotę do projektu budżetu. Trudno mi powiedzieć z jakiego powodu, a nie 21 900. Także...
Dobrze, słuszna uwaga, dziękujemy za uwagę, to jest postrzegawczość. No to...
Kolejna jest sprawa udzielenia pomocy finansowej.
Z wydatkami bieżącymi, prawda? To tylko chyba nie wymaga wielkiej korekty, ale między paragrafami. Tak, proszę bardzo.
No i pani skarbnik może się tutaj wypowiedzieć co do tej korekty, czy to jest wymaga wielu zmian, czy nie.
To jest kwota zabezpieczona w budżecie, czyli ona może oczywiście tak zostać, bo jest z nawiązką, gorzej jakby było w drugą stronę, prawda? W budżecie mniej niż w porozumieniu, to by był kłopot. A tak to myślę, że zostanie bez zmian, czyli jeżeli krótko mówiąc oszczędność, przy najbliższej korekcie budżetu pewnie to zdejmiemy, bo teraz chyba procedura na to nie bardzo pozwala, bo nie wiadomo jak to zrobić. No właśnie, a to chyba nie wymaga przy takich małych kwotach, to ale dobrze, że radny zwraca uwagę, przy najbliższej korekcie, pewnie w styczniu, to zdejmiemy. Kolejny projekt?
Kolejny to jest projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi poznańskiemu na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań Izby Wytrzeźwień. To jest też podobny projekt, który co roku Państwo podejmujecie w zakresie udzielenia pomocy powiatowi poznańskiemu przy utrzymaniu Izby Wytrzeźwień na 2024 rok. Koszt, znaczy pomoc finansowa, która też jest dzielona przez ilość gmin, która w tym partycypuje, w zależności od ilości mieszkańców, jest 36 727 złotych. Tak Państwo w uzasadnieniu macie wpisane, w jaki sposób ta kalkulacja jest prowadzona, to jest według ilości mieszkańców. Powiat przewiduje dofinansowanie w kwocie 200 tysięcy złotych, natomiast poszczególne gminy już w zależności od tego, jaka jest ich liczba mieszkańców.
W tym zakresie jakieś pytania?
Nie.
To poprosimy dalej.
Mamy teraz projekty dwóch uchwał w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Jedna dotyczy parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika w Wuku, a druga dotyczy parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Niepruszewie. W 28 listopada Państwo podejmowaliście uchwałę, która określała zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie i to jest jakby następstwo podjęcia tej uchwały oraz przyznania środków w ramach Polskiego Ładu. Natomiast no, pojawiła się taka kwestia, dzisiaj otrzymaliśmy w poczcie informację, że RIO wszczęło nam znowu postępowanie. Nie wiemy z jakiego powodu. 19 grudnia jest posiedzenie, na którym będzie rozstrzygana kwestia tutaj naruszenia prawa, nie wiemy w jakim zakresie. Po rozmowie z mecenasem prosił, żeby wstrzymać się z podejmowaniem tych dwóch uchwał, w związku z tym póki co nie będziemy tutaj, czy wnioskować o to, żeby nie wprowadzać tego do porządku obrad. W momencie, gdy jeżeli 19, czyli w przyszłym tygodniu się dowiemy, że te tak, że te zastrzeżenia są no, nieistotne, czyli przykładowo jakiś paragraf, w stosunku do któregoś paragrafu stwierdzona została nieważność, no to wtedy ewentualnie, jeżeli ten nie będzie kolidować w żaden sposób, a najprawdopodobniej nie, wtedy to one by były wprowadzone do porządku obrad. Natomiast jeżeli się okaże, że wymaga to jeszcze jakiś korekt większych, no to wtedy byśmy to przesunęli na miesiąc styczeń.
Tak musimy to przyjąć, a czy wiemy, czy wojewoda opublikował już tą uchwałę, czy po prostu wstrzymał? Jest publikowana?
To w zasadzie się niezależnie od zbytka.
No dobrze, to póki to mamy w zawieszeniu, to się wyjaśni do sesji.
Tak.
Tak.
Kolejną mamy sprawę ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Bóg. Nowelizacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych wprowadziła zmiany w zakresie ustalania wysokości ekwiwalentu w takim zakresie, że oprócz ekwiwalentu za działania ratownicze strażakom ochotnikom, którzy uczestniczą w wykonywaniu innych zadań, aniżeli właśnie są to zadania ratownicze, przysługuje również ekwiwalent pieniężny, o czym jest, jakie zadania mogą być finansowane dodatkowo, to jest w paragrafie 1 ustęp 3. Macie Państwo tutaj wypisane prowadzenie m.in. działań humanitarnych, usuwanie awarii, usuwanie skutków anomalii pogodowych, usuwanie skutków pożarów i tutaj innych działań, za które również przyznawany jest ekwiwalent. W związku z tym no, wystąpiliśmy tutaj z propozycją zmiany uchwały i przy okazji jeszcze ten ekwiwalent też proponujemy zwiększenie.
Zobligowani podjąć się uchwały.
Tak.
Na zmianę prawa. A przy okazji proponujemy zmianę.
Coś do tego Państwo, głównie strażacy nasi, może zorientowani bardziej. Jest orzecznictwo tu dość mocne i tutaj kolega Paweł ma to przed sobą też, jeśli chodzi o ten periodyk kurier prawny, załączany do wspólnoty w tym zakresie. Paweł, masz jakieś wątpliwości?
Dziękuję. Znaczy się, tu jest tylko, że też była właśnie ustawa odnośnie ekwiwalentu i też były wyznaczone działania, w których należy się ekwiwalent. Z tym, że tylko to chyba dotyczyło artykułu 15, a tutaj jest 15a, więc chyba to jest ten punkt trzeci, o ile się nie mylę, więc...
Ten 15a to jest dodany przez zmianę, która została wprowadzona i to są właśnie te inne zadania.
To widocznie oni tylko zrobili, wykazali te ćwiczenia, czy ten w punkcie 15. No, a znaczy się odnośnie ekwiwalentu, no jest to oczekiwane właśnie przez strażaków. Wiadomo, że zrobię to w większości tak charytatywnie, ale chodzi bardziej o te dodatkowe rzeczy typu zabezpieczenia biegów, wyścigów. No tutaj, żeby zachęcić jednak tych strażaków do uczestnictwa w tych działaniach, czy tam pomocy, no ten ekwiwalent powiedzmy chyba troszeczkę ich zachęci bardziej niż, bo wiadomo, że na dźwięk syreny wszyscy przybiegną, nieważne czy będzie ekwiwalent czy nie, ale te dodatkowe rzeczy, no to powinni być zadowoleni. Dziękuję.
Ja miałbym jeszcze tylko prośbę do obsługi prawnej w tym zakresie, ponieważ tak jak mówię, jest szereg tutaj niestety rozstrzygnięć wojewody i należałoby wniknąć w zgodność poszczególnych sformułowań w stosunku do tego, co proponujemy w uchwale. Między innymi w zakresie opisu na przykład punktu trzeciego, gdzie proponujemy no określone te 20 zł za, po czym jest napisane, naliczone, że każdym rozpoczętą godzinę szkolenia lub ćwiczenia pożarniczego. I tu według ustawy jest kropka. Natomiast w uchwale dodajemy dalej autorsko organizowane przez Państwową Straż Pożarną miasto gmina Bóg lub inne uprawnione podmioty. Tego w ustawie nie ma, a w orzecznictwie mamy tak, że nie powinniśmy ustawodawcy poprawiać i rozszerzać. W związku z tym wydaje się, że absolutnie tu możemy się narazić na kontrę wojewody, no bo niestety wykraczamy poza ustawę. To jest punkt trzeci. Powinniśmy moim zdaniem zakończyć na słowie lub ćwiczenia pożarniczego, kropka, nie wymieniając, o które chodzi, bo narzucony katalog, którego w ustawie niestety nie ma. To samo dalej dotyczy punktu drugiego, gdzie mówimy tam 5 zł naliczane za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia. I tak jest w ustawie, natomiast my dodajemy szkolenia podstawowego. Nie wiem, strażacy się wypowiedzą, co to jest podstawowe, a jakieś dodatkowe, natomiast nie ma w ustawie pojęcia szkolenia podstawowego, co znowu naraża nas na kontrę wojewody, ponieważ w ustawie tego nie ma. Jest słowo szkolenie. To tak poddaję pod rozwagę, to jest drugi jakby element. No i tak generalnie, jak to naliczamy? W jedynce, tam gdzie mamy za uczestnictwo, jak liczymy ten czas? Liczymy od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu godziny. Natomiast w dwójce już tego nie ma, bo jest tylko powiedziane od zgłoszenia gotowości do wyjazdu w celu realizowania tych zadań. Nie mówimy i nie ma tego uzupełniającego akapitu pod tytułem bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu godziny. Nie wiem, czy ma być, czy nie ma być. W każdym razie jest rozbieżność. No i żeby to potem nie było tak, że interpretacja jest różna i będziemy się zastanawiać, cośmy uchwalili. To samo dotyczy tego punktu trzeciego w paragrafie pierwszym. Więc tutaj polecam służby prawne, żeby to ujednolicić i zastanowić się, czy na pewno jesteśmy tutaj zgodni co do jednolitości zapisów i zgodni z ustawą. Taki jest mój apel. Kolega Mirosław ma przeciwne zdanie.
Nie przeciwne zdanie. A propos tego szkolenia podstawowego, ono dotyczy tylko właśnie kandydatów na ratowników. Szkolenie podstawowe dotyczy tylko i wyłącznie kandydatów na ratowników. Na strażaków.
I teraz jest dylemat, że się trądzę, bo teoretycznie powołanie nie jest strażakiem, a chwała się nie należy. To jest właśnie ten dylemat teraz.
Tak, czy może? To znaczy, mi chodziło tylko o jedną rzecz, żebyśmy nie uchwalili, nie podjęli uchwały, która wykracza poza przepis podstawowy ustawy. z tego co ja porównałem, to jest mowa o godzinie rozpoczętej szkolenia, kropka. A my próbujemy dodać słowo podstawowego. Moim zdaniem wykraczamy poza ustawę, no ale to niech prawnicy ocenią, na ile wykraczamy, na ile to jest możliwe. Coś jeszcze ze strony Państwa do tej, no bo wielokrotnie z tego co tu czytamy, wojewodowie w naszym kraju, w Polsce, unieważniają te uchwały z tego podstawowego powodu, że gminy czy rady gminy wykraczają poza uprawnienie ustawodawcy. Coś jeszcze? Nie. To taka prośba, jak to będzie możliwe, to korekta projektu powinna wpłynąć. Prosimy dalej.
Kolejny projekt to jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny w mieście gminie Bóg na lata 24-26. Obowiązujący program jest na okres, teraz kończy się w tym roku, w związku z tym istnieje potrzeba uchwalenia nowego. Nowy program został oparty na diagnozie, która została przeprowadzona wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia i osób dorosłych. I w oparciu o zdiagnozowaną sytuację zostały ustalone cele, które zostaną zrealizowane na kolejne lata. Jeden cel podstawowy i cele cztery, które są celami uszczegóławiającymi. Na pewno Państwo żeście sobie tutaj to przeanalizowali, badaliście to, też zwróciliście uwagę na to, na jakie problemy tutaj wskazują i zarówno uczniowie, jak i też rodzice. Jeżeli chodzi o problemy, które występują wśród uczniów, to głównie wskazuje się na palenie papierosów, na przemoc rówieśniczą, na picie alkoholu, nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych i problemy ze zdrowiem psychicznym. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, to jeżeli chodzi o te problemy, które są przez nich wskazywane, wśród dzieci i młodzieży to jest uzależnienie behawioralne, czyli nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych, zaburzenia odżywiania, problemy natury psychicznej, sięganie po substancje uzależniające, a także agresja, przemoc i zaniedbywania wychowawcze ze strony rodziców i opiekunów. Jest to istotne o tyle, że wiemy z jakimi problemami mamy do czynienia i w którym kierunku należy prowadzić działania, ażeby je niwelować, a przede wszystkim, żeby zapobiegać im. Dlatego też jako podstawowy cel wskazuje się rozwinięcie tego systemu wsparcia dla rodzin poprzez wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa socjalnego i stabilizacji, poprzez wspieranie rodzin, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze, podnoszenie jakości efektywności usług, które są realizowane na rzecz wspierania rodziny i zwiększenie bezpieczeństwa zarówno dzieci, rodzin, jak i młodzieży. Głównym realizatorem oczywiście programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu jednostek organizacyjnych, które działają na terenie naszej gminy i też Komisariatu Policji oraz innych podmiotów, z którymi współpracuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
W tym zakresie wszystko jasne? Dobrze, dziękuję. Coś jeszcze mamy? Kolejne? Nie, wszystko. Raczej wszystko. Korekty budżetu. Będzie jakaś korekta budżetu 23?
Tak, będzie oczywiście.
Będzie, oczywiście. I w UPF-u też?
Tak.
To dojdzie w ciągu najbliższych dni, tak? Tyle z projektu uchwał. To dziękujemy bardzo. No i proszę Państwa, co? Sprawy bieżące. W sprawach bieżących to ja tutaj wielokrotnie już byłem proszony o to, żeby to przypomnieć. W poniedziałek udało mi się dotrzeć chociaż na chwilę na omówienie wyników strategii, na konsultację tu na tej sali zresztą. No i była prośba taka, żeby dzisiaj Państwu radnym przypomnieć, że do 19 grudnia jest czas na składanie uwag do strategii rozwoju miasta i gminy Bóg na najbliższe dziesięciolatkę. W związku z tym jest na to szansa i strategia jest dostępna na stronie. Zresztą dostaliśmy je na skrzynki, także jest szansa, żeby się jeszcze wypowiedzieć w tym zakresie. Dokument jest ważny, bo będzie wykorzystywany do różnych projektów, wystąpień, wniosków i dofinansowań. To taka prośba do Państwa radnych, żeby się tym tematem bardzo zainteresować. To jest jedno z mojej strony. Druga prośba to jest burmistrza na posiedzenie wspólnej komisji, czyli na dzisiaj, żeby wypracować kandydaturę wśród Państwa radnych, który byłby naszym reprezentantem i na to się zgodzi i będzie bardzo doceniony, mam nadzieję również i no krótko mówiąc będzie zaangażowany i to jest funkcja ważna, czyli komisja konkursowa Bukowskiego Rynku. W skrócie rzecz ujmując, czy z Państwa strony w tym zakresie są zgłoszenia osobiste, kto by chciał wystąpić, reprezentować Radę w tej komisji, to oczekujemy. Proszę się zgłosić. Bardzo proszę.
Znaczy ja myślę, że bardzo fajnie byłoby, dobrze byłoby, gdyby było więcej niż jeden kandydat, jednak jeśli już się będą chętni, bo to wiadomo, no dobrze, żeby zawsze ten, kto z nas był, reprezentował, no czasem może być taka sytuacja, że kogoś kandydatura może gdzieś tam, przepraszam, kogoś kandydatura, kogoś obecność może nie do końca odpadać w odpowiedniej godzinie, a szkoda też byłoby, że tak powiem, wtedy wstrzymywać czy też narażę się na to, że kandydata, czy też osoby z Rady by nie było, więc ja byłbym za tym, że jeśli oczywiście będą chętni, żeby to był więcej jednak niż jeden kandydat. Myślę, że nie będzie to problemu, to nie?
Jest to do prognozy składu komisji?
Szanowni Państwo Radni, właśnie otóż może być tylko i wyłącznie jeden radny, z uwagi na to, że w jury będą zasiadać też i fachowcy i tu wskazanie przedstawicieli Centrum Otwartego jest, żeby był jeden przedstawiciel organu stanowiącego i również urzędu. Już Państwu na ostatniej sesji wspominałem, żeby że moją kandydaturą spośród pracowników urzędu jest kierownik Maciej Lechniak. Z uwagi na jego wykształcenie, wykonywany zawód, czyli planista, urbanista, stąd też ta osoba i też poniekąd może i ten zakres inwestycyjny też naszemu kierownikowi nie jest obcy. Stąd też tutaj wskazałem, no ale tutaj przedstawiciele prosili, żeby był jeden z uwagi na to, że będą też zasiadać w jury architekci, projektanci, fachowcy spoza, którzy będą mieli z tego tytułu też wynagrodzenie. I chodzi o to, drodzy Państwo, też, żeby w tym całym gronie osób no byli też, były osoby z zewnątrz, którzy no mają bogatą wiedzę i doświadczenie w tego typu czynnościach i, że tak powiem, wykonują ten zawód komercyjnie i każdego dnia. I taka sugestia, jeżeli będzie to ciało dosyć liczne, no niestety może też dojść do tego, że nie będzie docelowo skuteczne. I, dlatego ośmieliłem się Państwu przedstawić tą jedną kandydaturę, żeby wszyscy Państwo wybrali. Ja bym miał, drodzy Państwo, kandydata, ale obawiam się, że no nie powinienem wskazywać, chociażby przez pryzmat dzisiaj pytania dotyczącego rynku i jednej z uliczek wjazdowych do rynku, bo być może ten radny przypilnuje ten temat.
Dajmy szansę, panie burmistrzu, radnym, bo być może są ochotnicy, a tego nie wiemy, więc oczekujemy w tej pierwszej części na to, żeby się Państwo sami zgłaszali, pan przewodniczący.
Tak, ja zgłaszam kandydaturę na członka tej komisji kolegi Andrzeja. Ja uważam, że to jest dobra tutaj osoba, doświadczony, wieloletni radny, wieloletni przewodniczący, więc wydaje mi się, jeżeli się zgodzi, oczywiście, jeżeli zaaprobujemy jego obecność w tej komisji, no ale czekamy na jego decyzję, a my później mam nadzieję, że poklaszczemy na tak.
Pan przewodniczący Jankowski się nie zgłosił, ale został jakby zachęcony przez kolegę przewodniczącego Rady. Myślę, proszę Państwa, że ja osobiście też bardzo się cieszę, że ta kandydatura padła i myślę, że to jest temat niezmiernie ważny. Myślę, że jeden przedstawiciel mocny również z okazji tej funkcji wiceprzewodniczącego Rady, przynajmniej na ten moment, powinien nas tam reprezentować. Pytanie, co się stanie z naszym przedstawicielem później, czyli w nowej kadencji, a to się wszystko rozstrzygnie. Więc na dzisiaj, panie Andrzeju, taka jest propozycja. Czy państwo radni jeszcze zgłosicie kogoś? Nie widać, nie słychać. Pytanie i decyzja należy do pana Andrzeja Jankowskiego. Czy wyraża na to zgodę? Bardzo byśmy się z tego powodu cieszyli. Panie, bardzo dziękuję. Kandydaturę mamy. Komisja też i myślę, że radni zainteresowani. Panie burmistrzu, zapadło, że pan przewodniczący Andrzej Jankowski wyraził zgodę z wnioskiem, więc mamy przedstawiciela komisji. Bardzo dziękuję za zrozumienie tematu. Myślę, że temat w dobrych rękach. Tyle z mojej strony ze spraw chyba bieżących. Co państwo radni macie w tym zakresie? Pan przewodniczący, proszę.
Tak, ja przepraszam, że tak powiem utrudniłem tą przerwę, ale przekazałem informację przypominającą, że został 4 chyba grudnia rozesłany mail z prośbą o zgłoszenie się do członka komisji konkursowej, ale już kolega radny Wojciech Dudkiewicz zgłosił się, żeby kontynuować swoją pracę w tej komisji. Jeżeli, bo może być tam właśnie, akurat w tej komisji może być nawet 2 radnych, więc gdyby było 2 chętnych radnych, to można jeszcze się tutaj dołączyć. Bardzo proszę tylko kolegę radnego, żeby oficjalnie odpowiedział na tego maila i wtedy dotrze do biura rady jego chęć dalszej pracy w tej komisji. I jeszcze druga kwestia, też bardzo ważna. I to nie jest tylko potwierdzenie i wzmocnienie sensowności promocji gminy, ale w Będzinie powinni mieć STK. Nie mieli. I w styczniu, jak Amici Tanti wylądowało w Będzinie na międzynarodowym konkursie kolęd i pastorałek, zdobyliśmy 1 miejsce w kategorii chórów. To był wyczyn naprawdę artystyczny wielkiej wagi. I tak naprawdę to większość mieszkańców nawet tego nie zauważyła, bo nie każdy na nasz profil zagląda, ale na przykład pan burmistrz został poinformowany i złożył nam gratulacje. Ale to rzeczywiście przy okazji tylko powiedziałem o tym, żeby też przy okazji, żebyście koledzy, koleżeństwo radni mieli tego świadomość. Ale mówię to w odniesieniu do maila, który został rozesłany i nie ma żadnego sygnału. Mówię tutaj tak na skróty, bo nie będę tego całego czytał. Jeśli chodzi o pismo złożone przez jednego z mieszkańców, chodzi o pismo dotyczące jego propozycji, żeby na terenie amtu pojawiła się ulica, która będzie nosiła nazwę właśnie mieszkanki, dawnej mieszkanki Będzina. Myślę, że teraz już sobie odpuścimy odczytywanie tego. To jest długie, to jest dosyć słabo czytelne, ale ponieważ to chyba pod koniec listopada, tak, wpłynęło 29 listopada, to wypadałoby, żeby temu mieszkańcowi odpisać, czy my jesteśmy w stanie jeszcze w tym miesiącu się tym zająć, czy z uwagi na to, że mamy bardzo dużo prac, zajęć, a tym bardziej się spotkamy dopiero za 2 tygodnie, więc musiałbym już teraz wiedzieć, jaka jest wasza postawa, jak to traktujemy. Czy możemy się zastanowić nad tym troszeczkę później, czy całkowicie jesteśmy niezainteresowani tym? Tak. Tak. To może jest taka moja propozycja. Ze spokojem się tym zainteresujmy, poinformujemy się nawzajem na przykład w naszej komisji, a ja po prostu tylko tak oficjalnie przekażę informację, że niebawem po nowym roku Rada się zajmie tą jego propozycją, tak? Dobrze, no to super.
Tak możemy przyjąć.
Dlatego, że między innymi, drodzy Państwo, też bym prosił, żebyście Państwo podjęli decyzję, ustosunkowali się do tego pisma z uwagi na to, że mieszkaniec wyrażał chęć przyjścia na sesję. Chciałbym, żeby to było z Państwa strony skutecznie udzielić odpowiedzi, żebyśmy się nie narażali. Już więcej nie będę mówił. Drodzy Państwo, przepraszam, że Panie Przewodniczący wszedłem jeszcze tutaj w słowo. Odnośnie budżetu,
Na dzień 6 listopada miałem ofertę na przeprowadzenie badań jeziora Nietuszewskiego pod kątem rekultywacji w przyszłości. No ale z uwagi na kwotę, bo ona opiewa na 180 tysięcy złotych, nie wprowadzaliśmy tego do budżetu i na pewno na jednej z pierwszych komisji w przyszłym roku chciałbym Państwu to na spokojnie omówić, ale no jest to też proces przeprowadzenia takich badań i może to trwać no nie rok, a może i nawet dwa. Chciałbym, żebyście Państwo też w planach pracy komisji uwzględnili temat jeziora Nieprzewskiego, bo ten temat jakby wraca cały czas, ale no niestety koszty są wysokie, no ale też byśmy musieli zrobić jakiś zdecydowany krok, żeby przeprowadzić badania docelowo, wiedzieć, jaki kierunek rekultywacji obierać. Tylko sygnalizuję, już nie będę Państwu odczytywał. Proszę też się zastanowić właśnie nad tym.
Dobrze, co ze spraw bieżących jeszcze, Państwo Radni? Nie widzę. Jest. Pan Radny Wojciech.
Bo jest a propos, znaczy nie a propos, a propos Warki, bo widzę, że to jest ten sam mail, w którym przyszło pismo od Rady Miejskiej Śmigla. Nie wiem, czy to będziemy przekazywać, to Rada Miejska Śmigla tutaj podjęła taką uchwałę w sprawie, nazwijmy to spalania i sposobów spalania na terenie województwa wielkopolskiego, podjęła apel i donosi też zwracali właśnie w tym samym mailu, to jest jak widzę, za to mi to umknęło, ta wiadomość od pana. I teraz pytanie, czy my to będziemy przekazywać do komisji skarg wniosków, coś tu będziemy robili?
No ja nie wiem, czy jest Państwa wola, żeby przystępować i podejmować takie są uchwały. Trudno powiedzieć, jaki to ma skutek. Ktoś to zaczął, porozsyłał, pozachęcał. Ja nie mam zdania w tym zakresie. Obowiązuje uchwała sejmikowa. Pewnie wejdzie w życie za chwilę, od 1 stycznia i właściwie to jest wszystko już za późno, więc takie apele. Ostatni sejmik jest za tydzień, w poniedziałek i to już nie ma szans na zmianę z uchwały, więc chyba to moim zdaniem to jest spóźnione co najmniej o parę miesięcy. Tego właśnie nie wiem, panie Aniu. To jest raczej apel niż wniosek, prawda? Więc trudno powiedzieć. Chyba nie musimy, tym bardziej, że to było rozesłane takim okulnikiem pod tytułem słuchajcie, przystąpcie do podobnych uchwał, będzie wzmocniony głos. Ja to tak czytałem. Ale uważam, że to jest co najmniej spóźnione o parę miesięcy. Jeśli miałoby to mieć skutek.
Więc kursuazyjnie Państwu przekierowaliśmy do zapoznania, ale też uważam, że żadnych ruchów w tym względzie nie ma potrzeby wykonywania. Także.
Coś jeszcze w sprawach? Tak, Pan Radny, proszę bardzo.
Jeszcze mam prośbę, bo właściwie nie wiem, czy to, no ale do urzędu to zgłoszę. Chodzi o wjazd do szkoły w Nieprószewie, czyli przez ten parking przy kościele. Tam wyskoczyły takie trzy no dość pokaźne dziury, bym powiedział, i już zaczyna w tą powiatówkę się zazębiać ta dziura i no de facto ten teren też należy chyba do powiatu, ale no nie wiem, no w tej sytuacji nie wiem, czy to gmina by mogła to utwardzić, czy to by musiał powiat zadziałać, bo widzę, że teraz przy tych roztopach przez tydzień czasu no pokaźne są te dziury, że gdzieś tam już kostka, która oddziela tą drogę powiatową już się naruszyła i za chwilę to już wyrwa, wyskoczy w tej powiatowej drodze. Dziękuję.
Tak, drodzy Państwo, to co? Wygląda na to, że ostatnia komisja wspólna w tym roku. Dziękujemy za sprawne przeprowadzenie wszystkim, którzy się do tego przyczynili i jeszcze nie mamy 21, nie jest tak źle. Dziękuję wszystkim Państwu za udział i za dyskusję i za wniesienie inwencji własnej i do zobaczenia na sesji.